Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szanowni Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Pozdrawiam tym samym widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, dziś porozumienie klimatyczne w Paryżu, szansą na zrównoważony rozwój. Naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dziękuję bardzo, że pan minister jest w naszym studio. Trochę, można powiedzieć, z opóźnieniem, ale z racji tego, co dzieje się też w Sejmie.
Tak, ale udało się dojechać. Jestem naprawdę zadowolony, że mogę spotkać się tutaj z telewizjami Telewizji Trwam.
Panie ministrze, ten ostatni tydzień, bo to dosyć długi czas w Paryżu, poważna konferencja, tysiące ludzi, wiele zainteresowania, pytanie jak zainteresowanie w Polsce, ale może o tym za chwilę. Ale wiem, że po przybyciu pana do Polski od razu też miała miejsce konferencja prasowa, na której był pan minister i pani premier Beata Szydło. Chciałbym, jeżeli mogę, wyemitować wypowiedź pani premier, a później poproszę pana też jej o słowo.
Bardzo proszę.
Drodzy Państwo, teraz w naszym programie pani premier Beata Szydło.
Szanowni Państwo, zakończyła się konferencja klimatyczna w Paryżu, na której Polska odniosła sukces. To jest dzięki zaangażowaniu przede wszystkim pana ministra Szyszko i jego zespołu, który wynegocjował porozumienie, z którego założeniami pojechaliśmy właśnie do Paryża. Sprawy klimatu są niezwykle ważne i Polska bardzo aktywnie działa na rzecz tego, żeby klimat na naszej planecie był coraz lepszy, żebyśmy wszyscy mogli mówić o tym, że jesteśmy bezpieczni, zdrowi. To jest nasz cel. Ale jednocześnie musimy pamiętać o tym i to bardzo głośno podnosimy i bardzo staramy się wszędzie tam, gdzie te dyskusje dotyczące klimatu toczą się, podkreślać, że specyfika polskiej gospodarki wymaga tego, byśmy te rozwiązania światowe również dostosowywali do tego, co my możemy na danym etapie zrobić i zrealizować. W swoim wystąpieniu w Paryżu na konferencji klimatycznej podniosłam trzy ważne dla naszego państwa kwestie. Po pierwsze, postulatem Polski było, ażeby porozumienie podpisały wszystkie państwa świata. Żeby nie było to tylko i wyłącznie porozumienie, które zostaje uzgodnione na poziomie Unii Europejskiej i państw europejskich. Ale żeby wszystkie gospodarki światowe, wszystkie państwa świata do tego się przyłączyły, bo dzisiaj to właśnie te duże gospodarki, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, to są te gospodarki, które muszą zrobić najwięcej, ażeby wspierać klimat na świecie. Drugi postulat, który został przez nas zaprezentowany, dotyczył tego, ażeby w porozumieniu zawrzeć takie zapisy, które uznają specyfikę rozwoju poszczególnych państw, rozwoju poszczególnych gospodarek. Co to oznacza? To oznacza to, żebyśmy wprowadzając rozwiązania, które mają polepszać klimat na świecie, szukali takich rozwiązań, które nie uderzają w poszczególne gospodarki poszczególnych państw. Tak jak chociażby w przypadku Polski, gdzie wiadomo, dyskusja na temat węgla, na temat rozwoju gospodarki toczy się od wielu, wielu miesięcy i po prostu mamy uzasadnione obawy, że zbyt restrykcyjne, zbyt radykalne rozwiązania mogą doprowadzić do tego, że polska gospodarka na tym straci. I wreszcie trzeci postulat, ażeby w tym porozumieniu bardzo wyraźnie postawiono kwestię lasów i zalesiania. Że to jest ta propozycja, którą Polska wskazuje jako rozwiązanie, które z jednej strony będzie właśnie polepszało klimat, a z drugiej strony będzie rozwiązywało kwestię nadmiernej redukcji dwutlenku węgla. I z satysfakcją stwierdzam, że wszystkie te trzy postulaty w tym porozumieniu, które zostało przyjęte w Paryżu przez wszystkie państwa, zostały zawarte. W związku z tym mogę dzisiaj Państwu powiedzieć, że w naszej ocenie jesteśmy zrobiono dobry krok w dobrym kierunku. Oczywiście, czy to porozumienie zostanie zrealizowane, w jakim czasie, jak ono będzie w tej chwili przez poszczególne państwa realizowane, ta dyskusja przed nami i to się okaże. Każdy z państw musi jeszcze to porozumienie ratyfikować. Ale jest zgoda wszystkich i to jest najważniejsze. Zrobiliśmy krok w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, to była wypowiedź pani premier. Zaraz na konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był tam też pan minister. Panie ministrze, ważne sprawy. Sukces Polski. To wielu też o tym mówi, pani premier to powiedziała. Porozumienie mamy globalne i te konkretne postulaty, to co z tego porozumienia, z tej pracy i wszystkich, którzy na tej konferencji w Paryżu byli.
Tak, rzeczywiście mogę powiedzieć, że to jest sukces rzeczywiście Polski, gdyż Polska domaga się tego, co zapisane w gruncie jest w konwencji klimatycznej i co zostało powiedziane na szczycie Ziemi w 1992 roku w Rio de Janeiro. A co ten szczyt Ziemi mówi w 1992 roku? Że świat cierpi na brak dobrej wody, że świat cierpi na brak dobrego powietrza, że giną nam gatunki, że wraz z rozwojem gospodarczym dokonaliśmy degradacji gleb, również i gleb rolnych. Te gleby coraz mniej produkują żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe świata jest obniżane i również mówił o tym, że skutkuje to głodem na świecie, skutkuje to również migracjami na różnych kontynentach, gdyż ludzie poruszają się albo zmieniają swoje miejsce pobytu w zależności od tego, jakie znajdują warunki. I świat nam się umówił, że głównym powodem tego są zmiany klimatyczne, a zmiany klimatyczne są spowodowane tym, że wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze. Czyli świat zdecydował, że wraz z rozwojem gospodarczym dalszym po 1992 roku należy dążyć do jak najszybszego zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze i trzeba tu działać w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to taki, że potrzebne są te tradycyjne źródła, nośniki energii, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa i gaz, to są podstawowe nośniki energii na świecie i w związku z tym trzeba bardziej racjonalnie wykorzystywać, czyli rozwijać nowe technologie na bazie innowacyjności po to, żeby mniej emitować do atmosfery dwutlenku węgla, a równocześnie, żeby uzyskiwać większe efekty, czyli bardziej racjonalnie gospodarować tymi zasobami. Ale również świat wyraźnie powiedział, że ten wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze wynika z tego, że też wraz z rozwojem gospodarczym doprowadziliśmy do wycinania lasów na dużych powierzchniach, że dokonaliśmy degradacji gleb, również i gleb rolnych. A co to jest degradacja gleb rolnych, a co to jest wycinanie lasów? To jest nic innego, jak również emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Gdybyśmy sobie wzięli nawet taki wzór lasów w środkowej Europie, lasy borealne, chociażby jak Puszczę Białowieską, to tam na jednym hektarze mamy w tej chwili zmagazynowane około 350 ton węgla, a 350 ton węgla to po spaleniu jest ponad 1100 ton dwutlenku węgla, czyli wylesienie i zamiana, degradacja i tych lasów, i wylesienie, jak również degradacja gleb powoduje, że ten węgiel w formie dwutlenku węgla zaczyna funkcjonować w atmosferze, a więc następuje wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze i trzeba dokonać jak najszybszej redukcji tego stężenia tego gazu, działając również w dwóch kierunkach. A mianowicie pierwszy to te nowe technologie, o których wspomniałem, a drugi to wychwytywać ten dwutlenek węgla po to, żeby regenerować lasy, żeby te zregenerowane lasy posiadały tę dużą ilość węgla organicznego, zarówno w tej substancji, którą widzimy ponad powierzchnią Ziemi, jak również i w glebie. Dlaczego? Bo tam występują gatunki, które ten węgiel jakby utrzymują, te zasoby przyrodnicze, te zasoby węgla organicznego utrzymują w stanie takim zrównoważonym, czyli ani go nie ubywa, ani nie przyrasta, a równocześnie takie systemy przyrodnicze dają nam dobre powietrze, dobrą wodę. A gdy mamy takie gleby rolne, również z dużą zawartością węgla organicznego, to są gleby sprawne, które produkują dobrą żywność i to dużo i dobrej żywności. A więc działać w kierunku zrównoważonego rozwoju, czyli racjonalnie użytkować zasoby przyrodnicze po to, żeby służyły człowiekowi, żeby była dobra woda, dobre powietrze, żeby trwały gatunki, które tam występują, z których człowiek może korzystać. A więc rozwój gospodarczy z poszanowaniem zasobów przyrodniczych albo z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych. I to są źródła konwencji klimatycznej i w gruncie rzeczy również i polityki klimatycznej, która wtedy powiedziała jasno, zmniejszać tę koncentrację dwutlenku węgla, czyli konwencja klimatyczna, po to, żeby chronić bioróżnorodność, konwencja o ochronie bioróżnorodności i żeby hamować proces pustynnienia, degradację gleb, a więc problemy te światowe, żeby w jakiś sposób załatwiać, działając właśnie w tych dwóch kierunkach. Mniejsza emisja, nowe technologie i wykorzystanie inżynierii ekologicznej po to, żeby pochłaniać ten dwutlenek węgla z atmosfery. I tak się stało. Podpisano konwencję klimatyczną, był załącznik do tej konwencji klimatycznej, protokół z Kioto. Państwa miały określone zobowiązania i miały dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych w atmosferze i wzrost pochłaniania miał nastąpić w tym kierunku, żeby ustabilizować koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, aby ten dwutlenek węgla nie powodował niekorzystnych zmian klimatycznych. Jak to się stało? No, gdy podsumowaliśmy to, to okazało się, że czas minął, lata 2008-2012, mieliśmy się rozliczyć z tego i tylko niewiele państw wykonało swoje zobowiązania. Te zobowiązania należały do państw wysoko rozwiniętych, czyli do państw tych, które w przeszłości uzyskały ogromny wzrost gospodarczy właśnie dzięki temu, że użytkowały te zasoby energetyczne. Te zasoby energetyczne stymulowały rozwój, rozwój przemysłu, rewolucja przemysłowa. Stały się państwa bardzo bogate, dotyczy to szczególnie Europy, dotyczy to szczególnie Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych i one dokonały rozwoju gospodarczego, ale również ponoszą odpowiedzialność za to, co się stało z zasobami przyrodniczymi w przeszłości. A więc one miały naprawiać, a inne państwa świata miały to jakby korzystać z nowych technologii i rozwijać się zgodnie z tą koncepcją zrównoważonego rozwoju, ale do państw wysoko rozwiniętych należała odpowiedzialność za to, co się stało w przeszłości, czyli państwa wysoko rozwinięte miały pomagać państwom rozwijającym się. Państwa wysoko rozwinięte miały konkretne zobowiązania również i w zakresie redukcji emisji, posługując się tymi dwoma metodami. Jedna rzeczywiście redukcja, bardziej efektywne spalanie, ale z drugiej wykorzystać ten dwutlenek węgla do regeneracji układów przyrodniczych. To były zobowiązania. Lata 2008-2012 i przyszedł czas na rozliczenie. I się okazało, że te państwa wysoko rozwinięte jakby nie wywiązały się ze swoich zobowiązań, a jednym z wyjątków jest Polska. Polska rzeczywiście miała zredukować emisję gazów cieplarnianych par dwutlenku węgla o 6% w stosunku do roku bazowego w tych latach 2008-2012, a wykonała to z pięciokrotną nadwyżką. I to ktoś może powiedzieć, no tak, bo to była zapaść gospodarcza. Nie, to był burzliwy rozwój państwa w tym czasie, dlatego że chociażby taki wskaźnik rozwoju jak produkt krajowy brutto wzrósł w tym czasie o 100%. Czyli szybki wzrost gospodarczy powiązany z coraz mniejszą emisją dwutlenku węgla do atmosfery, a więc wielki sukces Polski. I ten sukces spowodowany był z jednej strony nowymi technologiami, ale z drugiej strony świetną, powiedzmy, działalnością gospodarczą w zakresie ekologii, ja bym powiedział, czyli użytkowania zasobów przyrodniczych, dlatego, że mamy tak dobrą organizację, jak Polskie Lasy Państwowe, które działają zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Dlaczego? Bo służą człowiekowi, my te lasy rąbiemy, wycinamy te lasy, pozyskujemy drewno, użytkujemy. To drewno służy człowiekowi, tworzy miejsca pracy, ale gdy popatrzymy nawet na okres od 1945 roku, cięliśmy lasy, ale mamy ich coraz więcej. Pozyskiwaliśmy drewno, mamy coraz większy zapas. Zbieraliśmy jagody, zbieraliśmy grzyby, polowaliśmy, pozyskiwaliśmy zwierzynę. I nie zniknął ani jeden z występujących gatunków. Wręcz odwrotnie, eksplozja gatunków, które dawno zniknęły z mapy zachodniej Europy. A więc, proszę ojca, mniejsza emisja, racjonalne użytkowanie węgla, a z drugiej strony wychwytywanie tego węgla, czyli traktowanie dwutlenku węgla jako gazu życia, bo tak rzeczywiście jest w przyrodzie, po to, żeby coraz więcej mieć drewna, coraz więcej mieć możliwość jagód, grzybów, zwierzyny i żeby gatunki występowały. No więc typowy przykład zrównoważonego rozwoju. Gospodarzymy stworzeniem po to, żeby służyło człowiekowi i żeby służyło następnym pokoleniom, pomnażając go.
Panie profesorze, a to, co się, stało teraz w Paryżu, można powiedzieć, prawie 200 delegacji, też i delegacja, na której czele pan stał, jeżeli chodzi o delegację polską, i porozumienie, można powiedzieć, globalne, tak? Jak rozumieć porozumienie globalne i pakiet klimatyczny, który wydaje się wisiał jak takie widmo nad nami, tragedia, bo kwestia i dekarbonizacji, kwestia ograniczeń, pytanie o naszą gospodarkę, która i tak się coraz bardziej kurczyła. Jak, czy to jest to samo, czy jak to rozróżnić?
No, to jest, ja bym powiedział, cała sprawa polega na tym, że konferencja stron konwencji klimatycznej dotyczy wszystkich państw świata, a przynajmniej wszystkich tych państw świata, które ratyfikowały i podpisały i ratyfikowały konwencję klimatyczną, a zrobiły to prawie wszystkie państwa świata. Natomiast pakiet klimatyczno-energetyczny to jest lokalna działalność w ramach grupy państw, no nie największych w skali świata, w ramach Unii Europejskiej tylko i wyłącznie. Jaka jest różnica między polityką albo konwencją klimatyczną, a pakietem klimatyczno-energetycznym?
Bo tak pytanie jest, co ma nas obowiązywać, tak? Albo tak, co jest lepszym rozwiązaniem?
Znaczy, konwencja klimatyczna obowiązuje w gruncie rzeczy wszystkie państwa świata i konwencja klimatyczna mówi jak najszybciej, jak najefektywniej, jak najtaniej dokonać zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, stosując nowe technologie spalania i wykorzystując pochłanianie w kierunku regeneracji układów przyrodniczych, takich jak gleby czy też lasy. Natomiast pakiet klimatyczno-energetyczny dotyczy tylko i wyłącznie spraw związanych z redukcją emisji na skutek spalania przy produkcji, w gruncie rzeczy, cementu, stali, papieru, szkła, ciepła i energii elektrycznej. A więc niezwykle zawężone, nawet w układzie państw Unii Europejskiej, zawężone tylko i wyłącznie do redukcji emisji z tych, w tych sześciu działach produkcji, nie uwzględniając innej emisji, na przykład niskiej, no powiedzmy z domów, czy też z samochodów, prawda, tam też jest emisja i to bardzo duża, a więc dotyczy tylko tych sześciu działach produkcji i zupełnie nie uwzględnia pochłaniania. Zupełnie go nie uwzględnia. Natomiast konwencja klimatyczna, jeszcze raz powtórzę, mówi jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej, stosując nowe technologie w zakresie spalania, ale również wykorzystując ten dwutlenek węgla jako budulec do regeneracji tych układów przyrodniczych jak gleba, zdegradowana gleba, po to, żeby więcej była węgla organicznego w glebie mineralnej, gdyż będzie ona lepiej produkowała żywność i lepszą żywność, a równocześnie będzie miała większą rolę w zakresie produkcji, mówmy prosto, dobrej wody i dobrego powietrza. To samo z lasami. Im więcej lasy będą zakumulowane, miały tego dwutlenku węgla, tym będą bardziej sprawne, będą więcej produkowały drewna, a więc surowca bezemisyjnie produkowanego, tym będą miały lepsze gatunki i z tych gatunków będzie można było korzystać. I również nie ulega wątpliwości, że będzie miało to ogromny wpływ na jakość powietrza, jakość wody. Każdy wie, że jak są dobre lasy i to jest i dobre powietrze i czysta woda, prawda? Czyli to jest ten element, który zapewnia nam właśnie to, co człowiekowi jest najbardziej potrzebne i występują tam określone gatunki. Przecież nie mogą występować gatunki takie, jak występują w Puszczy Białowieskiej, tam, gdzie jest pole ziemniaczane. No, po prostu tam musi być odpowiednia ilość węgla. I o ile mówimy w tej chwili o Puszczy Białowieskiej, to możemy taką Puszczę Białowieską zrobić w każdym państwie naszej strefy geograficznej, szerokości geograficznej. Tylko i wyłącznie trzeba zakumulować te 350 ton węgla, a wtedy te gatunki jedne się dostaną na bazie tego, że mogą dolecieć czy też dojść, a inne trzeba po prostu introdukować i będzie to wszystko funkcjonowało. Więc Polska krajem wielkiego sukcesu. I jeszcze raz chciałem podkreślić, pakiet klimatyczno-energetyczny jest to wizja Unii Europejskiej w kierunku redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery w sześciu działach produkcji, a konwencja klimatyczna dotyczy całego świata, i gdzie ten dwutlenek węgla traktowany jest z jednej strony jako gaz, który szkodzi atmosferze, czy też powoduje niekorzystne zmiany klimatyczne, ale równocześnie to jest gaz życia, który służy do tego, aby regenerować układy przyrodnicze.
Panie ministrze, a co nas będzie obowiązywało? Tak, bo myślimy o polskiej gospodarce, o górnictwie, o ciepłownictwie, energetyce. Kwestia lasów, zalesiania, ale z drugiej strony też kwestia tej dekarbonizacji, tak, że za chwilę będziemy musieli wyłączyć z gospodarki węgiel. Co, no pytanie, jak się przeniesie na naszą sytuację gospodarczą? Więc stąd to moje pytanie. To porozumienie globalne, pakiet klimatyczny i to, co stało się teraz i co obowiązuje cały świat.
Pakiet klimatyczno-energetyczny to prawo obowiązujące w Unii Europejskiej do roku 2020 w tej chwili, gdyż do roku 2020 realizujemy 3 założenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Zmniejszenie emisji o 20%. Zwiększenie efektywności energetycznej, czyli żeby lepiej spalać o 20% i w ogólnym bilansie energetycznym ma być 20% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. To jest pakiet klimatyczno-energetyczny w Unii Europejskiej. Natomiast konwencja klimatyczna, konferencja stron konwencji klimatycznej, która co roku jest organizowana w celu wytyczenia albo sprawdzania polityki, która jest prowadzona, dotyczy wszystkich państw świata, i dotyczy całego bilansu dwutlenku węgla w atmosferze na całej globie ziemskim. To teraz sobie proszę wyobrazić, gdy spojrzymy na mapę świata, Unia Europejska to jest jednak mały skrawek globu w porównaniu z całym obszarem kuli ziemskiej, gdzie występują takie potęgi chociażby obszarowe jak Rosja, jak Chiny, jak no, Australia, prawda, Ameryka Północna, Ameryka Południowa. Więc gdy spojrzymy na to z punktu widzenia udziału tego dwutlenku węgla, który wchodzi w pakiet klimatyczno-energetyczny w porównaniu z tym dwutlenkiem węgla, który funkcjonuje na całym świecie, no to jest minimalna część, to jest ułamek procenta, można powiedzieć, w gruncie rzeczy, z punktu widzenia całego globalnego udziału węgla organicznego w tej strefie, która żyje, czyli łącznie z powietrzem, ale również i z wodą. A więc sam pakiet klimatyczno-energetyczny nie może mieć specjalnego wielkiego wpływu na to, co dzieje się na świecie. Tu ma wpływ konwencja klimatyczna i to porozumienie, które staramy się zawrzeć na szczeblu wszystkich państw. Natomiast pakiet klimatyczno-energetyczny z punktu widzenia Unii Europejskiej i poszczególnych państw może mieć ogromny wpływ na życie gospodarcze poszczególnych państw. Bo sobie wyobraźmy sobie, i tak rzeczywiście jest, że w Polsce głównym nośnikiem energii jest węgiel kamienny. Polska posiada 90% zasobu węgla kamiennego całej Unii Europejskiej i od tego jest uzależnione jej bezpieczeństwo energetyczne, ale również i przemysł, bo to jest nośnik energii dla produkcji cementu, stali, papieru, szkła, ciepła w naszych domach, jak również energii elektrycznej, którą się posługujemy. I tu, gdy się narzuci na Polskę limity emisji, no to węgiel jest stosunkowo wysokoemisyjny.
A za przekroczenie kary?
A za przekroczenie kary, bo dostaje się limity, prawda? No to w takim układzie, gdy się zrówna wszystko, a tak jest zrównane w Europie, i daje się limity, no to ten, który użytkuje gaz, albo nośnikiem energii jest gaz, gaz jest bardziej wysoko, ja bym powiedział, kaloryczny, a równocześnie mniej emituje dwutlenku węgla. Więc o ile państwo zostanie tak samo, Polska, jak i inne państwo, jeden ma gaz, a drugi węgiel, no ten, co ma węgiel, mniej wyprodukuje, a wyemituje więcej. A jak się mu da limit i powie, jak chcesz produkować więcej, to dokup sobie albo zapłacisz kary, to wtedy ten dział produkcji w Polsce przestaje być konkurencyjny w stosunku do innych gospodarek w ramach Unii Europejskiej. I gdy się popatrzy na to, co się stało, gdy się patrzy równocześnie nie ile emituje się średnio w przeliczeniu na głowę mieszkańca, tylko ile się daje limitów emisji, a komisja to daje, no to wtedy można tym sterować. I rzeczywiście tak się stało, że ten pakiet klimatyczno-energetyczny, który nie ma wielkiego wpływu i nie może mieć wielkiego wpływu na ewentualne zmiany klimatyczne na świecie z uwagi na małego udziału w ogólnym bilansie dwutlenku węgla, niezwykle niekorzystnie może działać na polski przemysł, na polską, powiedzmy, energię elektryczną produkowana na bazie węgla kamiennego staje się niekonkurencyjna w Polsce w porównaniu z tą energią, która się produkuje na bazie gazu czy też ropy. bo jest po prostu droższa, bo trzeba dokupić limity emisji i to jest szkodliwe dla polskiej gospodarki. A trzeba sobie jasno powiedzieć, że pakiet klimatyczno-energetyczny został również źle wynegocjowany przez poprzedni układ rządzący Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jest wyraźnie krzywdzący dla polskiej gospodarki, dlatego że nie bierze pod uwagę sukcesów, jakie Polska osiągnęła, tylko bierze pod uwagę jedną rzecz, a mianowicie, że od pewnego roku, a dokładnie od roku 2005, to już wtedy, kiedy Polska dokonała dużej redukcji emisji, a inne państwa podniosły sobie emisję nawet do atmosfery, powiedziano w Europie, mamy solidarnie obniżać emisję do atmosfery, produkując właśnie te 6 dóbr, o których powiedziałem. No i w takim układzie, skoro Polska jest oparta o węgiel, a inne państwa o inne nośniki bardziej kaloryczne, a dostaliśmy przykładowo te same limity emisji, no to jak zaczynamy produkować na węglu, nasza produkcja jest droższa.
Czyli można powiedzieć,
niekonkurencyjna.
Tutaj kwestia interesu państwa została jakoś zabezpieczona, bo kwestia tej dekarbonizacji tego nie będzie. Możemy czuć się spokojnie, myśleć o polskiej gospodarce i węglu. Ale chciałem zapytać też o dwie sprawy. Pan mówimy o lasach i o geotermii, bo pan minister też o tym wspominał na konferencji w Paryżu. Bo pojawiają się też nie tylko głosy delegacji rządzących, ale też i głosy chociażby organizacji pozarządowych, ekologicznych. I znalazłem taką wypowiedź Urszula Stefanowicz, Polskiego Klubu Ekologicznego. Powiedziała, że zdaniem ekspertów problem w tym, że ani lasy, ani czyste technologie węglowe nie rozwiążą problemu zmian klimatu. Owszem, lasy odgrywają ważną rolę, ale nie możemy zalesić tak dużych obszarów Polski, żeby zneutralizować emisję CO2. Zabraknie nam terytorium. Więc pytanie o te lasy, a później kwestia geotermii.
Proszę ojca, no, o ile ktoś rozpatruje to znowu z punktu widzenia jednego państwa, no to oczywiście, gdybyśmy zalesili całą Polskę, to nie spowoduje to istotnych zmian w układzie całego świata. Ale gdy się popatrzy na cały świat, jak ogromne obszary zostały zdegradowane, zarówno pod względem degradacji lasów, wycinki lasów, jak również pod względem degradacji gleb rolnych, no to jest ogromny potencjał, który należy uruchomić w kierunku rzeczywiście zwiększenia pochłaniania albo możliwości pochłaniania tego dwutlenku węgla z atmosfery, bo gdybyśmy patrzyli nawet na zachodnią Europę, Polska ma jednak lesistość w ramach 30%, prawda? I w tej chwili my mamy możliwości, to obliczamy, podniesienie dodatkowej absorpcji przez polskie lasy państwowe chociażby w ilości 40 milionów ton rocznie. To jest dosyć dużo, ja bym powiedział, 40 milionów ton rocznie. To jest coś, co pozwoli nam w dużej mierze emitować dwutlenek węgla ze spalanego węgla, a równocześnie go absorbować na rzecz pochłania przez lasy po to, żeby produkować drewno, żeby poprawić warunki glebowe. A więc taka możliwość jest. Natomiast w skali, powiedzmy, popatrzmy sobie na inne państwa Europy, które mają kłopoty notabene z gatunkami. Przecież są państwa takie w Europie, państwa wysoko rozwinięte, których lesistość nie sięga nawet 10%. A gdy się popatrzy na ilość występujących gatunków rodzimych, no to posiadają ich poniżej 50%. 50% gatunków zostało wyeliminowane właśnie z tego powodu, że tego dwutlenku węgla albo węgla organicznego nam ubyło w tych systemach przyrodniczych. Z jednej strony, bo wylesiliśmy te tereny, a z drugiej strony, bo zdegradowaliśmy gleby. A więc potencjał jest ogromny nawet w Unii Europejskiej w tym kierunku, żeby zacząć regenerować gleby i regenerować lasy. I sam taka, no, inicjatywa Francji, 4 promile, którą notabene w Paryżu Polska bardzo mocno poparła, polega na tym, żeby co roku jakby no wyłączyć z użytkowania 4 hektary na 1000 hektarów po to, żeby te hektary zaczęły no odpoczywać, a przy okazji pochłaniać dwutlenek węgla z atmosfery. A więc są tego rodzaju inicjatywy, ale to jest 4 promile. Przecież można poddać regeneracją wszystkie gleby, które są zdegradowane i w tym kierunku Polska również zaoferowała swoją pomoc, gdyż ma ogromne doświadczenia w zakresie tego, w jaki sposób przyspieszyć proces regeneracji, właśnie stymulując pochłanianie dwutlenku węgla dla gleb. I to są metody ogólnie akceptowane przez cały świat. Regeneracja gleb. A więc potencjał w tym kierunku jest bardzo duży. Natomiast ja o tym mówiłem w dyskusjach również z państwami Unii Europejskiej, że my z jednej strony jako Unia Europejska, bo teraz powiedzmy sobie, jesteśmy niezwykle ambitni, ale tylko w jednym kierunku. W kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez stosowanie nowych technologii spalania albo nowych nośników energii, albo wybiórczo traktowanych odnawialnych źródeł energii. I to nie załatwia zupełnie całego problemu i pokazywaliśmy polskie sukcesy. Chociażby niech ojciec zauważy, rozwija się burzliwie energetyka wiatrowa, ale Polska ma swoją specyfikę i o tym powiemy właśnie o tych naszych założeniach. Przecież dlaczego my mamy stawiać wiatraki, gdzie Polska nie jest najlepszym miejscem pod względem możliwości energii wiatrowej. Są państwa, które mają zdecydowanie lepsze takie układy, powiedzmy chociażby państwa nadmorskie, takie jak państwa Beneluxu czy też północne Niemcy. Tamte wiatry są bardziej stabilne i silniej wieją, ale w Polsce mamy coś takiego jak geotermię. I chociaż, i to pokazywaliśmy, o tym zaraz za chwileczkę powiem, pokazywaliśmy w Paryżu, notabene rozesłaliśmy to do wszystkich państw świata, we wszystkich językach kongresowych, informacje o naszych sukcesach. Geotermia toruńska, jeden otwór wydobywczy, techniczny już, bo w układzie technicznym, to jest 500 ton wody o temperaturze powyżej 60 stopni na godzinę. Obojętnie, czy to jest ciepło, czy zimno, czy deszcz pada, czy wiatr wieje, czy jest słonecznie, czy jest flauta, czyli nie ma wiatru zupełnie, czy to jest zima, czy lato, co godzinę tyle wody można wypływa. To jest ciepła woda dla 200 tysięcy mieszkańców. Według analiz jest to energia cieplna tańsza od tej, która jest pozyskiwana na bazie węgla kamiennego. A to jest w tej chwili najtańszy...
Chociaż są i tacy, którzy chcą powiedzieć, że droga.
Nośnik energii.
Że jeżeli chodzi o geotermię, jest droga, lepiej postawić właśnie wiatrak.
Tak. Zaraz do tego dojdziemy, prawda? Zaraz do tego dojdziemy. I jeszcze oprócz tego brak jakiejkolwiek emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Prawda? No więc... A teraz ktoś powie, że droga. Tak, jest droga. Droga jest w zakresie instalacji, uruchomienia instalacji, czyli otworu wydobywczego, zatłaczającego wszystkich przekaźników, powiedzmy, energii. Ale proszę ojca, cała sprawa polega na tym, że oczywiście jeden otwór wydobywczy nie opłaca się zastosować do jednego gospodarstwa. No bo po co mi 500 ton wody na godzinę, prawda, w moim domu jednorodzinnym? Trzeba mieć odbiorcę. I energia wtedy jest rzeczywiście tania, gdyby się znalazło w Toruniu odbiorcę dla 200 tysięcy mieszkańców. To wtedy dla każdego jest tania, a ta jedna inwestycja rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, według nas zwraca się po 3-4 latach przy tych cenach energii. A więc to jest ogromny sukces, nie mówiąc już o sukcesie w zakresie środowiskowym. No przecież tego nie widać nawet. Prawda? To jest wszystko, cała instalacja pod ziemią. To jest mała instalacja naziemna.
No i ta emisyjność, tak?
Emisyjności nie ma żadnej.
Wszędzie. Prawda? I w pakiecie klimatycznym, i w porozumieniu globalnym.
Idealnie.
Wszędzie.
Idealnie. I teraz, dlaczego, powiedzmy, Polska ma nie wykorzystywać swojej specyfiki? Zresztą o tym powiedziała świetnie pani premier. Notabene chcę powiedzieć, że zaczęliśmy prowadzić niezwykle dobrą i stabilną politykę klimatyczną i równocześnie informacyjną. Zaczęło się od tego, że na 60. sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych latem tego roku pan prezydent Duda powiedział to samo, co mówiła pani premier, że jesteśmy krajem sukcesu, że mamy ogromne sukcesy w zakresie polityki klimatycznej, a że naszą specyfiką jest węgiel. Ten węgiel musimy używać, a my będziemy również gospodarowali dwutlenkiem węgla po to, żeby go było mniej w atmosferze i mamy ku temu możliwości chociażby przez lasy. To samo powiedziała pani premier na otwarciu szczytu klimatycznego, czyli konferencji stron konwencji klimatycznej w Paryżu. A ja tym sposobem uzyskałem mocny mandat do tego, żeby powiedzieć to samo na posiedzeniu Komitetu Wysokiego Szczebla wśród ministrów. pokazać również polskie osiągnięcia i powiedzieć, że my mamy swoje rozwiązania i te rozwiązania mogą być wzorem dla całego świata. I te nasze rozwiązania polegają na tym, że jesteśmy tak przez Twórcę wyposażeni, że mamy ogromne zapasy węgla, a więc jesteśmy bogaci, inni tego nie mają, niech inni korzystają z innych zasobów i niech rozwijają technologię albo niech od nas korzystają z naszej energii, a my tą energię będziemy użytkowali w ten sposób, że będziemy coraz mniej emitowali do atmosfery na bazie nowych technologii spalania. I to był typowy przykład. Polska miała dokonać redukcji, jeszcze raz powiem, szanowni państwo, na poziomie 6%, dokonała poziomie 30%.
I jak można sobie samemu tego nie policzyć, tak?
Dobra, czemu tego nie? To jest ogromny sukces. Zobaczcie, mamy węgiel i potrafimy ten węgiel racjonalnie spożytkować, tylko trzeba nam na to pozwolić. Z drugiej strony mamy coś takiego jak geotermię. No ogromny sukces. Jest potrzebne nam, to jest nasza specyfika. Mamy węgiel, a równocześnie teraz tego węgla będziemy mniej zużywali, bo będziemy uruchamiali i rozwijali zasoby geotermalne. To jest nasza wielka szansa. Nas tak Stwórca wyposażył, że mamy to ogromne zasoby środowiskowe w postaci wód geotermalnych. Popatrzmy na naszego sąsiada z zachodu. Przecież oni mają gorsze warunki geotermalne, a to jest priorytet również w ramach naszego zachodniego sąsiada. Rozwijają bardzo burzliwie geotermię, prawda? Ze względów środowiskowych. Dlaczego mamy tego nie użytkować, skoro to mamy? Mamy jeszcze jedną rzecz, mówimy. Świetnie zorganizowane polskie lasy państwowe, 7,5 miliona hektarów. Co roku mierzymy, ile mamy drewna, co roku mniej więcej wiemy, ile te lasy pochłaniają. To dlaczego mamy tego nie wykorzystać do właśnie w ramach prowadzonej polityki klimatycznej? Po to, żeby rzeczywiście racjonalnie gospodarować, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. I ta polska jakby sugestia w stosunku do świata, o czym powiedziała pani premier, a przedtem i również pan prezydent, mówił, że to musi być porozumienie globalne.
Tak, wszyscy podpisują.
Wszyscy podpisują. Dlaczego? Bo, ale globalne na zasadzie pewnej dobrowolności i poszanowania specyfiki państw. Przecież są takie państwa, które emitują w przeliczeniu na głowę mieszkańca 150 kilogramów dwutlenku węgla. A są takie państwa w Unii Europejskiej, które na głowę mieszkańca emitują 25 ton. No więc przecież, ja mówię, że daję skrajności, prawda? No to czy można powiedzieć tak, wszyscy redukujemy o 20%? No
zredukuj tego, który ma 25 ton do 150 kilogramów,
to położysz niemożliwe, prawda?
Na upadki.
Ale wszystkie powinny państwa uczestniczyć. Więc te państwa, które mają 100, czy też jedną tonę, jak chociażby Hindusi, prawda? Ale ich jest dużo, jest ponad miliard, prawda? Więc w sumie emitują bardzo dużo, ale no, na głowę, w przeliczeniu na głowę mieszkańca, to jest około nieco powyżej jednej tony. Oni muszą też uczestniczyć w polityce klimatycznej. Ale w jaki sposób? Po to, żeby dostać nowe technologie, żeby im wzrastała ewentualnie emisja w przeliczeniu na głowę mieszkańców, bo oni muszą też mieć palić, muszą mieć aklimatyzację, muszą mieć lodówki, no przecież muszą się rozwijać. To dajmy im nowe technologie, a oni niech tym uczestniczą, prawda? Poprzez zastosowanie nowych technologii, a nawet to najbiedniejsze państwo może uczestniczyć poprzez na przykład odpowiednie użytkowanie ziemi. To jest też ich wkład w politykę klimatyczną. Chronią gatunki, sadzą lasy, regenerują gleby, wpływają na poprawienie jakości powietrza. A więc globalne porozumienie, a nie wyselekcjonowanie których, albo wszystkim powiedzenie, wszyscy mają dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 20% i wszyscy mają mieć wiatraki na całej kuli po to, żeby było w ogólnym bilansie energetycznym 20% energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Jest to po prostu niemożliwe. A to staraliśmy się jakby zastosować z pewnymi ułomnościami w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. To jest niezwykle krzywdzące dla Polski, powiedzmy sobie szczerze. Kraj sukcesu ogromnego, a równocześnie nie tak, ja bym powiedział, sprawiedliwie traktowany w ramach Unii Europejskiej.
Czyli teraz to, co żeśmy zrobili do tej pory, zostało przyjęte i uznane.
To, co w tej chwili o czym mówimy, to jest polityka klimatyczna świata po roku 2020. Po roku 2020, czyli globalne podejście do sprawy, specyfika poszczególnych państw uwzględniona i pochłanianie przez zasoby przyrodnicze. To może robić każdy w każdym państwie, w tym uczestniczyć może, a między innymi lasy są niezwykle wymiernym układem, bo widocznym. jak posadzimy lasy, to go widać. I teraz powracając do tej wypowiedzi i zresztą do wielu wypowiedzi, między innymi, no, nazwijmy to specjalistów. Szanowni Państwo, ile chcemy rzeczywiście zmieniać klimat, no to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że najbardziej prostą metodą jest zmiana pokrywy leśnej, czy też pokrywy roślinnej. No przecież to jest ewidentne. Skoro wylesimy tysiące hektarów, to na pewno jest tam inny klimat, czy też mikroklimat w ramach tysięcy, czy też milionów hektarów, niż gdy są pokryte te tereny lasami. I świat to dostrzega, a i to jest troszeczkę hipokryzja, nazwijmy to, państw wysoko rozwiniętych. My się martwimy o to, że w strefie tropikalnej będą wycinali lasy i że będą ginęły tam gatunki. No, chcę powiedzieć, że jest to dobra troska, ale spójrzmy na siebie. Przecież my żeśmy wylesili, ja powiedziałem, niektóre państwa mają niecały 10%. Tu w Europie, lesistości kraju. Tam się martwimy o gatunki, że zginą i pewnie tak. Ale tam ich jeszcze nie znam, bo żeśmy nie wszystkich opisali. A tu w Europie wiemy, które gatunki żeśmy wyeliminowali i wiemy, jak co zrobić, żeby one powróciły. No więc ja mówię, tego rodzaju działalność jest, ja bym powiedział, troszeczkę taka, no, hipokryzją, prawda? I o tym mówił również Ojciec Święty w encyklice Laudato Si, który powiedział, że, szanowni państwo, no ja mówię w skrócie, żeśmy przyjęli prawo, przyjęliśmy konwencję klimatyczną, przyjęliśmy konwencję o ochronie bioróżnorodności, przyjęliśmy konwencję o opustynieniu, ale nadal coraz gorszą wodę mamy, coraz więcej ludzi cierpi na brak dobrej wody na świecie. 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak wody, prawda? Powoduje to, no, ogromne problemy. Cały program pomocowy, zresztą również i przez Kościół Polski realizowany w krajach afrykańskich, to jest dostarczenie im wody. To jest podstawowy problem tam, prawda? Coraz więcej aglomeracji miejskich cierpi na brak dobrego powietrza i to poza aglomerację wychodzi. Coraz więcej gatunków nam ginie i to na dużej skali, prawda? Proces degradacji, pustynnienia gleb postępuje również. Bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone. Coraz więcej ludzi cierpi na głód, a więc nie spełniliśmy swoich, no, zobowiązań, mimo że prawo mieliśmy. I w encyklice jest wyraźnie powiedziane. Należy opracować nowe porozumienie. Nowe porozumienie sprawiedliwe. Porozumienie na bazie współdziałania wszystkich państw. Z poszanowaniem specyfiki, no, tego dziedzictwa kulturowego lokalnych społeczności. Przecież nie można narzucać czegoś siłą. I te nasze propozycje, które staraliśmy się pokazywać albo promować w ramach 21. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, zakończyły się sukcesem. Cały świat jakby, no, powiedział tak, w ten sposób mamy iść. I teraz jest czas na to, aby zacząć to przygotowywać się do tego, żeby to porozumienie weszło w życie.
Ja bardzo dziękuję, panie ministrze. Ja może zaproszę naszych widzów i słuchaczy. Drodzy państwo, szczególnie ci, którzy słuchają Radia Maryja, prosimy o kontakt na numery do telewizji. Podaję 56 657 0011, drugi numer 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300, drugi 536 600 400 i dla widzów i słuchaczy Radia Maryja z zagranicy 48 56 657 00 13, drugi 48 56 657 00 14. Panie ministrze, nim może pierwszy głos, nim ktoś się dotelefonuje, chciałem zapytać o zainteresowanie prasy, bo wiem, że ktoś był z naszego dziennika, bo czytałem też jeden, drugi artykuł. Patrzyłem też i co dzieje się w naszej redakcji i w wiadomościach. Cały czas jakieś relacje były na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja. Jak to było z innymi redakcjami polskimi i w ogóle z udziałem w tak dużym przedsięwzięciu dziennikarzy?
Proszę ojca, szanowni telewidzowie, szanowni radiosłuchacze, chcę powiedzieć, że zabrakło miejsc dla dziennikarzy, zostało akredytowanych ponad 3000, a drugie tyle nie zostało ze względu na brak miejsc, nie uzyskał akredytacji. Skoro przyjechało 3000, aż chciało 6000 dziennikarzy, i to mówię To znaczy, że chyba chodzi o coś bardzo ważnego.
Poważnego.
Prawda? No przecież ci dziennikarze nie przyjechali tylko po to do Paryża, żeby zjeść notabene wyśmienite escargot, czyli ślimaki, prawda, z dobrym winem, tylko ci dziennikarze obsługiwali kogoś. A kto tam był? Tam był cały biznes światowy energetyczny, czyli wszyscy najwięksi producenci ropy naftowej, węgla, gazu, energii jądrowej, prawda. A więc tam były przedstawiciele wszystkich banków światowych, a więc coś się działo.
No i delegacje z prawie 200 krajów.
Delegacje z prawie 200 krajów. Przecież tam przyjechał prezydent Obama, tam był prezydent Putin, tam były głowy państw. Było, o ile mnie pamięć nie myli, chyba 80 prezydentów, prawda? No około tam 100 premierów, prawda? No nie mówiąc o tym, że na takim szczeblu jak ja, czyli na szczeblu ministrów, tam ci głowy państw pojechały, a później my tam siedzieliśmy przez 2 tygodnie i negocjowaliśmy różne sprawy. A więc o coś tu chodzi. Tam się spotyka cały świat. I proszę sobie wyobrazić, że tam, gdzie się spotyka cały świat, gdzie się sprawy rozgrywają niezwykle istotne również dla Polski, no starałem się to również pokazać, bo to sprawa nośników energii. I Polskę reprezentowały nasz dziennik, Telewizja Trwam. Za to chciałem serdecznie podziękować. Dlatego, że była na bieżąco informacja do Polski i w Telewizji Trwam, i w naszym dzienniku. Pod koniec zjawiła się chyba pani z Polskiej Agencji Prasowej, za to serdecznie jej dziękuję, i chyba jeszcze jedna pani redaktor z Gazety Wyborczej. No być może była jakaś prasa tam branżowa, ale no, w składzie polskiej delegacji oficjalnie, a polska delegacja liczyła sobie ponad 60 osób, były akredytowani, byli właśnie pani z naszego dziennika i Telewizja Trwam. I proszę sobie wyobrazić, gdy przejrzałem, bo przeglądałem, zresztą prosiłem o to, w Polsce w tych no, głównych dziennikach nie ukazywało się nic. Dopiero po zakończeniu konferencji stron w Paryżu no, ukazało się parę takich zdawkowych artykułów o tym, że odniesiono sukces. Gdyby nie obecność Telewizji Trwam i Radia Maryja, to mogę powiedzieć, że Polacy by nawet nie zauważyli, że coś takiego się dzieje, że się brało kilkadziesiąt tysięcy osób, że siedzieli przez 2 tygodnie, prawda? Że było akredytowanych tylu dziennikarzy. Jak to się dzieje, proszę księdza, że sprawy, które interesują cały świat i cały biznes, zupełnie są pomijane w środkach społecznego przekazu polskich. Jakoś zdawkowo. Sprawy związane no, z jakimiś tam no, incydentami, tak zwanymi newsami, prawda? No, są na pierwszych stronach gazet, natomiast sprawy niezwykle istotne, które dotyczą każdego z nas. Dotyczą tego, ile będziemy płacili za prąd, za ciepło, za stal, czy będziemy mieli miejsca pracy, czy polski węgiel będzie no, stymulował rozwój gospodarczy i tworzył miejsca pracy. To zupełnie jest, jakby nie interesuje. Nie interesuje tych środków społecznego przekazu, które są dostępne w każdym no, kiosku ruchu i w każdym no, chociażby ministerstwie. Ja jestem w tej chwili w Ministerstwie Środowiska. I muszę powiedzieć, że ta prasa, która była zamawiana, no, nie informowała o niczym. To według mnie niezwykle ważnym z punktu widzenia gospodarki polskiej. Nie pokazano również, że Polska jest krajem, który się liczy w tych układach, no, nazwijmy to polityki klimatycznej. Proszę mi wierzyć, jednak polska delegacja była bardzo aktywna. Dobrze przygotowana. Muszę powiedzieć, że mieliśmy również młodych ludzi, świetnie przygotowanych do tego i językowo, i merytorycznie. Uczestniczyli w różnych spotkaniach. Tych spotkań, skoro było kilkadziesiąt tysięcy osób, to tych spotkań było bardzo dużo.
Zrozumiałem.
Jednak tam chyba kilkanaście hektarów obiektów wystawowo, powiedzmy, konferencyjnych. A więc trzeba było w tym wszystkim uczestniczyć. Żeśmy dostawali informacje. Ja byłem no, szefem delegacji, czyli kierownikiem delegacji, dostawałem informacje codziennie rano, co się stało, dzielono pracę, prawda, kto gdzie ma pójść. Chodziło o to, żeby no, czuwać nad procesem, kto jest naszym sprzymierzeńcem, kto ewentualnie nie sprzymierzeńcem i w jaki sposób ewentualnie budować różnego rodzaju kompromisy. To było niezwykle istotne, a również Polacy byli widoczni na wszystkich spotkaniach i wszędzie zabierali głos. I to właśnie dzięki tym młodym ludziom, ale nie tylko dzięki tym młodym ludziom, dlatego że w naszej delegacji byli również i doświadczeni, i dyplomaci, prawda, przygotowani językowo i których znają w tym układzie międzynarodowym. To nie jest człowiek znikąd, to są nazwiska, które się pojawiają od wielu lat, prawda? Albo pojawiały się od wielu lat, dlatego że no, w ostatnim okresie część tych nazwisk zniknęło z tego układu międzynarodowego. No i chociażby sam fakt, że polska delegacja została no, w błyskawicznym czasie przyjęta przez delegację rosyjską, delegację no, Arabii Saudyjskiej, która ma ogromny wpływ na chociażby na produkcję ropy naftowej, ale w związku z tym ogromny wpływ na kraje G77, Chiny, prawda, Stany Zjednoczone, no to jest ta kooperacja, no to świadczy o tym, że Polska jest dostrzegana tam. Natomiast Polska jest dostrzegana w układzie międzynarodowym, natomiast zupełnie ten dział pomijany jest przez środki społecznego przekazu w Polsce.
Jakby dziękuję. W ogóle nie czyli było. Możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami i mamy taką reprezentację, czy mieliśmy
myślę,
w
że to na pewno. Jest, możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Możemy być dumni z tego, że naprawdę jesteśmy wzorem dla tej koncepcji zrównoważonego rozwoju wytyczonej przez te trzy konwencje główne, prawda? Czyli konwencję klimatyczną, konwencję o ochronie bioróżnorodności i konwencję o upustynnieniu. I mamy osiągnięcia. Dla autentyczne osiągnięcia.
Proszę bardzo, telewizja TVAM, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy Ojca.
Przepraszam, od razu wchodzę, dziękuję za przyjęcie mnie. Otóż, bo, no cóż, żeby podziękować panu ministrowi za to, to jest pierwsze. Panie ministrze, wielkie dzięki za to, co pan robi. I chwała panu, że taki kompetentny człowiek, który dba o Polskę, o polską ziemię, polskie lasy, o ekologię w Polsce, to środowisko naturalne, że pan jest ministrem teraz. Ja tylko gratuluję. I no, pan ma niezwykłe doświadczenie. My się od pana uczymy. Dziękujemy za to, co pan nam przekazuje. Bo no, przynajmniej trochę ja się też nauczyłem. Może bym się nauczył więcej, gdybym był bardziej zdolny. Ale dziękuję za to, bo wiem, że można było jeszcze dużo więcej się nauczyć. To jest pierwsze. Wielkie dzięki. No i drugie. Właśnie mnie zaskakiwało, że media w Polsce właściwie to milczały. Nagłaśniały przeróżne rzeczy, no to już aż do niesmaku, delikatnie mówiąc, jest z tym pokazywaniem. Jeszcze nie zaczął rząd rządzić, oni już pokazywali, jak jest niedobry i nastawiali ludzi, gdzie te 500 zł, gdzie tam te pieniądze, gdzie to wszystko. I cały czas te media razem z tymi partiami, tak, wie, każdy wie, które cały czas tylko to. A dlaczego nie powiedzą nic o sukcesach? Dlaczego nie ma nic o sukcesach? Jak słyszałem, Gazeta Wyborcza coś tam później napisała, no ale mógł być większy sukces. Jeszcze im źle. Tak, ale jak Platforma oddawała wszystko i tę dziedzinę oddawała, na wszystko się zgadzali, na to CO2, że będziemy płacili Bóg wie ile i to cisza, to było wszystko bardzo dobrze, to jest pierwsze. A więc media nie mówią całej prawdy, tylko narzucają jakieś myślenie i rozrabianie takie, rozrabianie w Polsce i rozrabianie w świecie przez media innych krajów. Jak patrzę w Niemczech, co oni wypisują na nas teraz i tak dalej, ale to idzie z Polski wszystko. Taka Gazeta Wyborcza, czytałem na jeden z portali, na Frankfurter Allgemeine Zeitung, są dziennikarze Gazety Wyborczej, tam jakieś tam blogi, nie blogi, piszą i piszą negatywnie o nas bardzo. To jest to drugie. Dlaczego nie mówią całej prawdy, nie mówią o sukcesach? A trzecie, my mamy tutaj, co jest w Toruniu, to my jesteśmy sami zaskoczeni, że taki wielki sukces jest. Profesor Sokołowski, który na świętej pamięci, który powiedział, żeby to robić, i on na początku chodził za tym, ci profesorzy z Krakowa, profesor Kozłowski, Zimny, byli razem z nimi, też nas zachęcali do tego bardzo, tak? Profesor Sokołowski mówił, że będzie 60 metrów sześciennych tej wody, ponad 60% na godzinę. A tutaj myśmy dostali pozwolenie, najpierw nam dali nad 120 chyba chcieli, ale później, jak pani dyrektor Lidia Kochanowicz powiedziała do tej komisji, mówiła, z czego to dać? Na podstawie czego? Z fusów. I zaraz podnieśli do 300, nie wiem, 320 czy 60 na godzinę. Jak przyjechała taka, sprowadziliśmy ludzi, specjalistów z Europy Zachodniej, którzy te rzeczy robią od początku, bo mówię, żeby sprawdzili nam to wszystko, to oni powiedzieli, że to jest sukces światowy. 700 metrów sześciennych na godzinę. Ale patrzyłem w dokumentach, panie ministrze, z Ministerstwa Ochrony Środowiska, już Platforma to napisała, oni, że tu może być bez obawy o naruszenie tego, jak to się nazywa, tam w ziemi, tego całego, nie wiem, jak to się nazywa już teraz, w każdym razie, że można spokojnie brać z tego, tą wodę, że nawet może być 1050 metrów sześciennych na godzinę. To już aż nie do wiary. I co muszę powiedzieć tutaj? No pięknie się wszystko rozwijało, tylko pierwsza nam Platforma podkładała nogi z tym PSL-em. Całe wszystkie lata chcieli nas, to chcieli to zniszczyć, to widziałem. Zresztą jak ten wtedy był wiceministrem, czy tam sekretarzem stanu Gawłowski niejaki, no to on pierwszy, to było coś dramatycznego. A sprowadza te wiatraki cały czas. Nie wiem, warto, żeby ktoś to skontrolował, czy sprowadzał. W każdym razie tutaj podkładali nogę. Gdzieś tam to ministerstwo, czy tam Narodowy Fundusz dali w jednym miejscu, mieli chyba 14 stopni ciepła woda, dali pieniądze na to wszystko, na wszystko dali pieniądze. Tu u nas, chociaż są na to pieniądze, co nam odebrali na samym początku, myśleli, że no ale mniejsza. No ale jeszcze później okazało się, że firma, która jest własnością Skarbu Państwa, jeszcze tego nie opowiadamy, tak nam nogi podkładała, że to było dramatyczne. A nawet gdy sprowadziliśmy firmę z Niemiec, następną, że to wszystko sprawdziła, pokazali nam, jakie błędy, co było źle zrobione, czy to był błąd, czy to było celowe. Ta firma. Myśmy musieli zapłacić tej firmie niemieckiej, a ta firma, kiedyś ona to było Jasło, a teraz to się jakoś inaczej nazywa, bo to poprzekształcali. Proszę sobie wyobrazić, do tego stopnia oni działali, że myśmy nie mogli wejść na teren budowy tego, panie ministrze. Nie mogliśmy wejść, oni czekali na przedawnienie. Ale chyba dwa czy trzy dni po wielkich, no to było coś niesamowitego, co oni wyprawiali, żebyśmy nie weszli na teren. Czyli myśmy, ani ojciec Jan, ani ja, ani nie mieliśmy prawa wejść na ten teren, gdzie to było robione i oni już nic nie robili, tylko to po prostu trzymali na 2 czy 3 dni przed przedawnieniem, że przed skończeniem, prawda, jak nastąpiłoby już przedawnienie, wtedy jednak daliśmy radę wejść i sprawa jest, teraz jest sprawa w sądzie z nimi, o odszkodowanie tego, co zrobili złego. Tak, ale to tylko pokazuje, jak Platforma i PSL rządząc, jak oni szkodzili. O co tu chodzi? Mnie się wydaje, panie ministrze, że chodzi o to, żeby sprawę właśnie odnawialnych źródeł zniszczyć w Polsce, nie dopuścić. Nie dopuścić do jakiegoś sukcesu, a tym bardziej w tym przypadku nie dopuścić do sukcesu, żeby Polacy nie widzieli, bo wiedzą, że my byśmy to cały czas nagłaśniali, pokazywali, bo u nas wszystko robimy jawnie, wszyscy mogą, mają prawo przyjść, zobaczyć, cokolwiek robimy, podajemy do publicznej wiadomości i to dobro też by się rozszerzało. Tak jak zło jest zaraźliwe, tak dobro też pociąga innych i by też robili. Tak mi się wydaje, że to jest to. Także szkodnicy nie z tej ziemi, ta Platforma i PSL i ci, co z nimi związane, łącznie z tą firmą, która jest własnością Skarbu Państwa. Ja myślałem, że oni są... Ci ludzie byli bardzo porządni, ci pracownicy, ci robotnicy, a w sumie tak zrobili, no, w tym odwiercie różne rzeczy tam były, ja już teraz nie będę publicznie mówił, no ale jak to nam popsuli. Tam nie był tylko błąd. Tam widać, że to było celowe psucie. Celowe psucie były, są takie fakty. Także to tylko tyle. Ja życzę, żeby pan się nie poddał, jak najwięcej dla Polski zrobił. I także w tej sferze odnawialnych źródeł. Polska jest niezwykle bogata i dużo można zrobić. My byśmy mogli już z tego odwiertu dużą dzielnicę ogrzać w Toruniu na przykład. Ale żeby to chcieli kupić, ale czy będą chcieli kupić, no to jest też znak zapytania. Jakkolwiek nie będzie jednego grama ogrzewania, bez jednego grama CO2. To jest jedno. I dalej bezkonkurencyjnie tańsze. Ja słyszę, że oni tutaj dostali, ta francuska firma z Piru, za czasów Platformy, coś 270 ileś milionów mają obiecane. Pisał o tym pan poseł Małecki też z Piru. Mają dołożyć drugie tyle, ponad pół miliarda mają zapłacić, jakiś piec budować na gaz rosyjski. Wiem, że ciepło w Toruniu od chyba od 2008 do 2014 poszło w górę o 100% i teraz pójdzie jeszcze, jak to zrobią, to będzie gdzieś o 200% jeszcze droższe ciepło. A tu mają za darmo i nie chcą tego. Znaczy nie chcą te ci rządzący. Nie wiem jak, w każdym razie nie ma atmosfery, żeby ułatwić ludziom życie. O tak bym powiedział. Żeby to, nawet to ciepło było tańsze. Ja mówię, na Toruniu pokazuję, ale te firmy, ta francuska firma ma w wielu miastach całe ogrzewanie. Za czasów AWS-u sprzedali tu jednemu i te piece i te wszystkie doprowadzenia tego ciepła do domów jednemu. Podobno za 20 milionów złotych. No. Proszę sobie wyobrazić. Także jaka to szkodnicy na szkodnikach i szkodnikami popędzają. Dlatego Polacy niech to wiedzą i niech się organizują i nie słuchają tych szkodników. Także teraz, bo ci szkodnicy bardzo mocno działają, samo to, że cały czas atakują, cały czas, a nie pokazali tego sukcesu. I tych sukcesów jest więcej już. I oni nie pokazują tego. Dziękuję serdecznie. Panie profesorze, panie ministrze, jeszcze raz wielkie dzięki za wszystko dobro.
Dziękujemy, ojcze dyrektorze, za głos.
Chciałem serdecznie podziękować tutaj ojcu dyrektorowi za konsekwencje ojcowi. Jak dobrze się pracuje z ludźmi, którzy są konsekwentni. Przecież tu ewidentna była cała sprawa, żeby nie pokazać zasobów geotermalnych w Polsce. Tu na pewno rozgrywają się różnego rodzaju interesy. Popełniliśmy wraz, powiedzmy, no, z rozwojem gospodarczym w ostatnich czasach wiele błędów. Między innymi, no, o ile ktoś, jakiś kapitał obcy, zainwestował w tej chwili duże pieniądze, no, w system grzewczy w jakimś mieście, no to będzie bronił się przed nowymi, tańszymi technologiami, bo będzie chciał odzyskać swoje pieniądze. To jest zupełnie jasne i oczywiste, prawda? Natomiast wbrew pozorom, ja bym powiedział, to może paradoks, jest tu pewna szansa, między innymi w tym pakiecie klimatyczno-energetycznym, który trzeba urealnić. Trzeba go urealnić i powiedzieć sobie jasno, że odnawialne źródła energii są wielką szansą dla Polski. Autentycznie są wielką szansą dla Polski, z tym, że trzeba, aby te odnawialne źródła energii to były te, które mają wspomagać gospodarkę polską i obniżać ceny energii, a nie tylko i wyłącznie zmierzać ku temu, żeby ten kapitał, który zainwestował, no, mógł korzystać z tego i pomnażać swoje pieniądze. A tutaj chciałem serdecznie podziękować za to, żeście pokazaliście to, o czego się spodziewaliśmy, o co mówił profesor Sokołowski wielokrotnie, że Polska jest przebogata pod względem zasobów geotermalnych. Tu jeszcze jedna rzecz od razu chciałem powiedzieć, a mianowicie polską szansą nie ulega najmniejszej wątpliwości jest biomasa i geotermia. Z tym, że z biomasą już jest troszeczkę gorzej w tej chwili. Dlaczego? Dlatego, że przyjęliśmy dość ostre normy na pył, P10 i P2,5. I możemy mieć kłopoty chociażby z tego powodu, że spalając drewno czy też słomę, biomasę, emitujemy nie tylko dwutlenek węgla, który możemy pochłaniać, ale również emitujemy pyły. A geotermia jest na pewno tym odnawialnym źródłem energii, które ani nie emituje dwutlenku węgla, ani nie emituje pyłów. Więc w związku z tym na pewno jest niezwykle, niezwykle konkurencyjny.
A blok energetyczny też kosztuje.
Oczywiście. Oczywiście.
Czy gazowy, czy, tak. czy tutaj na biomasę, to... czy energię, czy węglowy.
Oczywiście.
Atomowy to już nie mówimy.
Nie analizujmy tego. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i myślę, że powrócimy do tej, no, ja bym powiedział, dobrej realizacji polityki klimatycznej, gdzie zgodnie z porozumieniem będziemy mogli wykorzystywać swoją specyfikę środowiskową, gospodarczą, intelektualną, kulturową, po to, żeby wykorzystywać te źródła energii, które są naszą domeną, które są najtańsze, a które mogą rzeczywiście wpływać w ten różny sposób w różnych państwach na realizację polityki klimatycznej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli wzrost gospodarczy z poprawą warunków środowiskowych.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Marian Smutnicy. Panie ministrze, witam serdecznie, witam ojca. Gratuluję sukcesu. Muszę powiedzieć, że miałem okazję słyszeć państwa konferencję, pana i pani premier. Po powrocie do Polski byłem zszokowany zachowaniem dziennikarzy. Proszono o konkretne pytania, mówiliście, przedstawiliście całą sprawę, całą sytuację, jak to wyglądało. No nikt nawet nie chciał zadać jednego pytania. To było żenujące, szokujące, naprawdę karygodne postępowanie dziennikarzy. Ci ludzie to nie mogą się nazywać w ogóle dziennikarzami. No teraz przechodzę do pytania. Panie ministrze, mam pytanie, w zasadzie dwa pytania i prośbę. Konkretne pytanie. Kiedy skończymy w Polsce konkretnie, kiedy skończymy z budową wiatraków? Polska jest terenem dość ściśle zabudowanym, pięknym krajobrazem, piękną przyrodą. My to tak niszczymy, nie dość, że niszczy się, ja akurat jestem rolnikiem. Niszczy się polskie rolnictwo, niszczy się polska wieś. Dramatyczna sytuacja jest na gospodarstwach w Polsce ze względu na niską cenę tucznika. A co to powoduje? Powoduje to, że tuc nakładczy niepolski, który zanieczyszcza środowisko gnojowicą, niszczy środowisko, niszczy glebę, a nikt nawet nie ma prawa wejść. Nie wiem, jak to jest możliwe, że nie ma żadnej kontroli. Żadna kontrola nie ma prawa wejść na fermy tuczu przemysłowego, gdzie koncerny niszczą środowisko, niszczą rolnictwo, niszczą dochody rodzin polskich i nikt z tym nic nie jest w stanie od lat robić. Mówi się, że będziemy walczyć, nikt z tym nie jest w stanie zrobić. Bardzo bym prosił, żeby w końcu zająć się ochrona środowiska, żeby zajęła się tuczem nakładczym, hodowlą tuczu nakładczego. I panie ministrze, konkretnie jeszcze chciałbym prosić, kiedy będzie możliwość ograniczenia, wręcz nakazania chyba rozbiórki tych wiatraków, które stoją tak blisko domostw naszych, tak blisko świątyń, naszych kościołów, gdzie to niszczy środowisko, niszczy krajobraz, wizerunek, Także jest to dramatyczna sytuacja. Dziękuję bardzo, gratuluję jeszcze raz, pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
Panie Marianie, bardzo dziękuję za Pana głos. Mamy dwie sprawy, wiatraki i obszary gospodarstw wielkopowierzchniowych.
Dziękuję. Mnie się wydaje, że no, proces wydawania pozwoleń na nowe instalacje wiatrowe no, chyba został w tej chwili już przyhamowany co nieco, ale spodziewam się, że niedługo wejdą ograniczenia w tym kierunku, żeby ratować polskie krajobrazy, a również, żeby spojrzeć na polskie interesy. Z wiatrakami wieś jest w tej chwili, ja bym powiedział, no niezwykle cenna z punktu widzenia środowiskowego. To trzeba sobie zdawać sprawę jasno, że to dlatego, że mamy taką polską tradycyjną wieś i polską tradycyjną produkcję rolną, to mamy tak przebogate zasoby środowiskowe, mierzone bioróżnorodnością, czyli występowaniem rodzimych gatunków i dlatego mamy tak niezniszczone gleby i te gleby powinny produkować żywność o najwyższej jakości za odpowiednią cenę, a to powinno dawać miejsca pracy i możliwość życia i rozwoju w terenach wiejskich. To powinien być priorytet, autentycznie priorytet. Sprawa wielkich ferm to jest nic innego jak niszczenie polskiej wsi. Powiedzmy sobie szczerze, polska wieś powinna produkować, jak już powiedziałem, żywność. I tu chyba najwyższy czas i przyszedł czas ku temu. Rozmawiałem z panem ministrem Jurgielem, jak również z panem ministrem Tchórzewskim. Wieś powinna produkować żywność i mieć możliwość sprzedaży tej żywności u siebie na miejscu. Czyli ta sprzedaż bezpośrednia. Oto, czego domagali się ci dzielni rolnicy stojący ponad 129 dni pod kancelarią premiera Rady Ministrów. Dlaczego nie można zaufać rolnikowi, a jego największym jakby świadectwem prawnomówności powinno być jego ręce, jego twarz i jego gospodarstwo. Dlaczego on nie może sprzedawać na miejscu produktów po części przetworzonych? Dlaczego go trzeba ubrać w procedury biurokratyczne i wyprodukuje powiedzmy słoik miodu czy też słoik dżemu i dostanie kilkanaście kontroli i kilkadziesiąt pism do wypełnienia, żeby później inny ktoś mógł go kontrolować.
Co więcej, jeszcze może w pośredników, którzy
pośredników, ale ten aparat kontrolny, który się rozwija w sposób niesamowity. Ten rolnik pracuje i on nie może sprzedać. Jego świadectwem powinno być słowo, jego gospodarstwo, jego twarz, prawda? To jest, ja bym powiedział, certyfikat żywności, którą on produkuje. Zaufajmy tym ludziom, zaufajmy sobie nawzajem i się okaże, że wtedy łatwiej będzie się nam jakby żyło. Druga rzecz, która jest również niezwykle istotna, to jest sprawa, tak mi się wydaje, a nawet jestem przekonany, to iść w kierunku tego, aby polska wieś była, no, dążyła do samowystarczalności energetycznej na bazie tego, co produkuje. Czyli między innymi na bazie biomasy, na bazie specyficznych polskich technologii związanych między innymi z małymi elektrowniami wiatrowymi, nie tymi wielkimi po 200 kilkadziesiąt metrów, tylko tymi małymi, które oglądałem te technologie, takie technologie są do zastosowania, trzeba je rzeczywiście wesprzeć. Nie wiem dlaczego, jak to się dzieje, że polska wieś, ta unikatowa, która to dzięki tej tradycyjnej polskiej produkcji rolnej mamy tą ogromną bioróżnorodność, która powinna, no ja bym powiedział, jak gdyby gwarantować zbyt polskiej żywności. My zamiast bronić tej polskiej wsi, wręcz odwrotnie, zaczynamy działać w kierunku tego, żeby promować te wielkie fermy z kapitałem obcym, te wielkie elektrownie wiatrowe. Też z kapitałem obcym, naprawdę niszczące krajobrazy. To nie jest koniecznie to do stosowania. Dlaczego tego rodzaju politykę prowadzimy? Ja rozumiem i zresztą występowałem w Bundestagu i mówiłem, że jestem naprawdę za energetyką wiatrową. I tą wielką. Naprawdę, w odpowiednim dziedzictwie kulturowym. Schleswig-Holstein jest super dobrym miejscem, gdzie będę wspierał budowę wiatraków tych wielkich. Tam są tereny krajobrazy totalnie antropogenne, totalnie zniszczone i tam się można przyzwyczaić do tych stojących wielkich wiatraków. Ale te polskie krajobrazy, te przepiękne polskie krajobrazy, ta szatkownica polskich pól, ta, no powiedzmy ten pasiak polskich pól nie pasuje do, widokowo do tych wielkich wiatraków. To się kłóci według mnie z dziedzictwem kulturowym, a przy okazji naprawdę jest szkodliwe dla polskich zasobów przyrodniczych. Nie mówiąc już o tym, że jak się spojrzy na umowy odnośnie dzierżawy gruntów, to te umowy budzą ogromne wątpliwości, czy ten, który pozwolił sobie na to, że ten wiatrak tam stoi, jest jeszcze do tej pory właścicielem tej działki, na której ten wiatrak stoi. To jest jeszcze zupełnie inna sprawa, a dochodzimy do spraw związanych z własnością polskiej ziemi, ale o tym być może w podsumowaniu.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maria.
Mówiła Jerzy Sprowowa, jako studia w Krakowie. Jestem geografem, także studia podyplomowe z zakresu kształtowania i ochrony środowiska. Chciałbym panie profesorze bardzo serdecznie pogratulować. Niestety muszę podzielić się pewnymi takimi dywagacjami jako pedagog. Mianowicie, no niestety informacja o tym nie ma niestety szerszego przełożenia na grunt społeczny. Brak jest informacji, że to, co państwo zwalczyliście, to są ogromne miejsca pracy dla ludności, dla górników, że to jest po prostu to, co decyduje o warunkach bytowych dalszego rozwoju Polski. Chciałbym jednak zapytać, panie profesorze, ponieważ bardzo istotne jest uniezależnienie się od rosyjskich dostawców, o możliwości eksploatacji łupków bitumicznych. Poza tym jeszcze interesuje mnie sprawa kolejna, to jest także związane z spełnieniem pewnych wymogów unijnych, a mianowicie z ograniczeniem po prostu wysypywania śmieci na składowiska. Co prawda muszę się pochwalić, że tutaj z panem profesorem Januszem Mikułą, pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, zapoznanym panu profesorowi, próbowaliśmy w Krakowie wiele lat temu zbudować system przeróbki odpadów. Niestety nie udało się to, ponieważ przez pół stulecia śmieci były w Brzozowie wysypywane w dzielnicy, która się jak na ironię nazywa Brzozów Zdrój. Obecnie są wyłożone do Dukli i ten system podobny jest w wielu miastach i też wymaga po prostu usprawnienia. Interesuje mnie także produkcja w warunkach wiejskich bioetanolu i innych biopaliw, które by po prostu nie tylko, że uniezależniły Polskę od obcych dostawców, ale także po prostu wpłynęły na, żeby ten ujemny bilans handlowy aż tak bardzo się nie pogłębiał. Dziękuję.
Panie Jerzy, bardzo dziękujemy panu też za głos, panie ministrze.
Dziękuję. Pierwsza sprawa, łupki. Dopiero żeśmy przejęli władzę, robimy inwentaryzację, jak wygląda sprawa odnośnie możliwości, albo inaczej, zaszłości, które powstały w ciągu 8 lat odnośnie spraw związanych z łupkami. Jest tu, pracuje ze mną, czyli podobnie jak poprzednio, pan profesor Marion Orion Jędrysek, jest głównym geologiem kraju. Ta sprawa w tej chwili jest analizowana. Jeżeli chodzi o bioetanol, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to jest wielka szansa. Jest to wielka szansa również na to bezpieczeństwo energetyczne terenów niezurbanizowanych i na samowystarczalność. Trzeba jedynie działać w tym kierunku, aby nie stwarzać barier, a stwarzać pewne możliwości, zachęty w tym kierunku, żeby rolnicy mogli to produkować. Odnośnie wysypiska i śmieci, problem niezwykle ważny, problem, który koalicja rządząca starała się rozwiązać albo nie rozwiązać tego dokładnie przez 8 lat. Mówię, to jest chyba najbardziej palący problem, który w tej chwili bulwersuje ludzi i stwarza ogromne problemy. Natomiast nasze działanie w tym kierunku zresztą zawsze ono takie było, żeby problem śmieci, odpadów tych komunalnych rozwiązywać na szczeblu samorządu, ale samorząd musi być wyposażony w odpowiednie prawo, jak również w odpowiednie możliwości prowadzenia polityki, nazwijmy to w zakresie opłat, kar. I to jest możliwe. Tym zajmuje się w tej chwili pan minister Mazurek. i myślę, że ten wielki problem zostanie w jakiś sposób w najbliższym czasie rozwiązany przy współdziałaniu z samorządem. Dziękuję za te trzy pytania niezwykle istotne. Natomiast chcę powiedzieć i tu dziękuję odnośnie polskiej wsi. Rozmawiałem ostatnio z panem ministrem właśnie na COP21 w Paryżu, z panem ministrem austriackim. Oni mają podobne tradycyjne rolnictwo i oni wspomagają to rolnictwo. To rolnictwo wspomagają, jak z nim rozmawiałem, to oni wiedzą, że wspomagają to rolnictwo, wspomagają ochronę środowiska i to jedna z najtańszych metod wspomagania ochrony środowiska poprzez zapewnienie możliwości bytu i rozwoju godnego życia ludziom w terenach niezurbanizowanych. Niewielkie gospodarstwa rolne i wielkie fermy, tylko to drobne, tradycyjne rolnictwo dające produkty o najwyższej jakości przy sprzedaży bezpośredniej w wyprodukowanej żywności w miejscu jej wyprodukowania. To jest podobne między nami, jeżeli chodzi o Austrię. Podobny mają negatywny stosunek do produkcji genetycznie modyfikowanej żywności. Notabene również podobny stosunek do tego ma takie państwo, które zawsze było z nami zaprzyjaźnione, jak Węgry. Też to tradycyjne rolnictwo uważają, że jest wielką szansą dla trwania państwa i narodu poprzez ochronę tego dziedzictwa kulturowego, którego nazywam polską wsią.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Ojca prowadzącego i Pana Ministra. Mam jedną rzecz, jedno pytanie. Za minionych rządów, minionej koalicji można było słyszeć o projektach zatłaczania dwutlenku węgla pod ziemię. Chciałbym się dowiedzieć, czy są jakieś dalsze projekty odnośnie tych koszmarnych planów. Chciałbym o to prosić pana profesora o dwa słowa na ten temat.
Dziękujemy. Dziękuję. Panie Marku, pozdrawiamy mieszkańców stolicy. Bo to też jakoś mówiono, to jest sprzecznością z wykorzystaniem chociażby wód geotermalnych.
Szanowni Państwo, to jest chyba jeden z większych błędów, które zostały popełnione przez koalicję PO-PSL. Dlatego, że dyrektywa o CCS-ie, czyli wychwytywania dwutlenku węgla i magazynowania w głębi ziemi, była dyrektywą, której implementacja jest dowolna. Czyli kto chce, to implementuje, kto nie chce, to nie implementuje. Do państwa miało tylko należeć to, że ma to określić w formie prawnej, że nie chce albo chce. Polska chciała. Dlaczego Polska chciała? Nie wiem. Pamiętam takie obrady jeszcze w poprzedniej kadencji, czyli nie w tej, która minęła, tylko jeszcze w poprzedniej kadencji, gdzie wtedy były pan premier, przewodniczący, później parlamentu, mówił i roztaczał wielkie możliwości dla Polski, gdyż Polska dostanie, ile pamięć nie myli, 3,8 miliarda euro. Być może, że to spowodowało przy wyraźnym sprzeciwie ówczesnej opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, gdyż według naszych analiz, a te analizy były z Ministerstwa Gospodarki, cena jednej tony zatłoczonego dwutlenku węgla skroplonego dochodzi do 100 euro za jedną tonę. Oczywiście wchodzi to w cenę później produktów, czyli ceny energii elektrycznej, czy też ceny cementu. No to było zupełnie nieracjonalne. I wtedy mówiliśmy, że ten sam efekt można uzyskać poprzez wykorzystanie lasów. Inwestycja w lesie w tym czasie, kupienie hektara ziemi, zalesienie, ta inwestycja powodowała, że cena jednej tony kosztowała 3 euro. A więc skoro w tej chwili cena średniej tony emisji dwutlenku węgla jest około 10 euro, wzrośnie w przyszłym roku na pewno do 20 euro, bo dostajemy tak zwane darmowe limity emisji, prawda? Darmowy limit zawsze coś kosztuje w układzie unijnym. No to przecież dlaczego my mamy wpychać dwutlenek węgla pod ziemię? na kilkaset lat. A jak się wpycha na kilkaset lat, to się przez kilkaset lat nie wolno tam zaglądać, prawda? Czyli się blokuje ten cały układ. Za to płacić, skoro ten sam efekt można uzyskać poprzez wykorzystanie właśnie procesu regeneracji gleb rolnych, leśnych, zalesień i jeszcze za to dostawać pieniądze. Koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie chciała o tym słyszeć. Była zafascynowana słowami pana premiera, pana Buzka, że my dostaniemy pieniądze. To było coś niesamowitego w tym okresie ostatnich 8 lat. Gdy się powiedziało, ale my dostajemy pieniądze, to wtedy już nikt nie protestował z tej koalicji rządzącej ówczesnej, bo dostajemy pieniądze, ale się nikt nie pytał, ile to będzie kosztowało. Nie, wystarczyło powiedzieć, dostaniemy pieniądze, a jak dostaniemy pieniądze, to jest wszystko w porządku. Koalicja rządząca przed wyborami wycofała się z tego, ale okazuje się, że sprawozdawczość istnieje, że coś zainwestowano i tą sprawą teraz się zajmujemy w ramach audytu, żeby dokładnie przeanalizować, co się stało z tą technologią CCS-u. Natomiast tu chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, że Polska ma duże osiągnięcia w zakresie CCS-u, w zakresie badań. Polska nauka tu jest nie najgorsza na świecie, a ta technologia CCS-u jest niezwykle mile widziana przez państwa rozwijające się, a jednym z takich państw rozwijających się jest na przykład Arabia Saudyjska, która ma produkt krajowy brutto, pewnie w przeliczeniu na głowę mieszkańców, jest zdecydowanie wyższy niż Polski, ale tak jest, że należy do państw rozwijających się zgodnie z konwencją klimatyczną, czy zgodnie z prawem międzynarodowym. I na czym zależy Arabii Saudyjskiej? Ona ma ogromne złoża ropy naftowej. Niektóre te złoża są już wyeksploatowane i ciężko ciągnąć. W związku z tym metoda CCS-u, zresztą nie tylko w Arabii Saudyjskiej, ale również polega na tym i to Saudyjczycy stosują. Czyli wpychają dwutlenek węgla, ale nie po to, żeby go tam magazynować tylko i wyłącznie, tylko po to, żeby go zmagazynować, ale magazynując wypychać ropę, która tam jeszcze pozostała, prawda? Czyli jest racjonalność działania. Natomiast w Polsce polegało to, żeby nie nic wypychać, tylko żeby po prostu zmagazynować i zapłacić za to 100 euro za jedną tonę. No to było według mnie zupełne szaleństwo. Jak dyskutowaliśmy o tym w Sejmie, to koalicja rządząca ówczesna, PO-PSL, jakby wycofywała się, zażegnywała się, że to jest zaprzestała. Okazuje się, że to jest rzeczywiście realizowane w minimalnym chyba stopniu. Natomiast kilkaset milionów złotych na to chyba poszło, a pieniędzy chyba z Unii żeśmy nie dostali. A więc mamy pewien problem do rozwiązania.
Ale mam nadzieję, tak jak pan minister mówi, będzie audyt, czy jest, to cały czas sprawa
musimy zrobić
w toku,
audyt,
więc to... i opinia publiczna będzie mogła się dowiedzieć, jak ta sprawa
i ten audyt jest robiony w moim środowisku, w tym Ministerstwie Środowiska. Nie po to, żeby powiedzmy badać, ścigać kogoś, tylko żeby się uczyć na błędach, żeby rzeczywiście poznać, co zrobiono źle, co zrobiono dobrze, w jakim stanie prawnym jesteśmy i co nam się opłaciło, co nam się nie opłaciło. To jest konieczność chyba racjonalnego podejścia gospodarza, który przychodzi po poprzedniku, więc chcę to zobaczyć.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo?
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem pozdrowić ojca prowadzącego i pana ministra.
Dziękujemy.
Chciałem podziękować i pogratulować sukcesu polskiej delegacji. Natomiast ze wszystkimi tymi sprawami można się zgodzić tutaj, co pan minister relacjonował, czyli szukanie alternatywnych źródeł energii, tańszych, bardziej efektywnych itd. Natomiast wydaje mi się, że nie została powiedziana jedna bardzo ważna rzecz. I chciałbym się dowiedzieć od pana ministra, żeby pan minister odpowiedział mi na to pytanie, czy to wynika z tego, że zmieniły się prawa fizyki w międzyczasie, czy może uczeni doszli do jakichś innych nowych wniosków, bo z tego, co mi wiadomo, a mam wykształcenie fizyczne, to ze wszystkim się można zgodzić, jeśli chodzi o wpływ na klimat, szczególnie lokalnie, o zanieczyszczenie atmosfery, o smogi w dużych aglomeracjach miejskich spowodowane działalnością człowieka. Natomiast fizykom od dawien dawna wiadomo, że klimatem, czyli średnią temperaturą w roku na Ziemi, ilością dwutlenku węgla rządzi przede wszystkim aktywność słoneczna i dwutlenek węgla produkowany przez biomasę w oceanach. I cała ta heca związana z ociepleniem, tak zwanym ociepleniem klimatu, jest spowodowana przez aktywność słoneczną i rzeczy, które od działalności ludzkiej zależą w mikroskopijnym stopniu. Czy pan minister mógłby ten temat wyjaśnić? Panie, dziękuję i przechodzę na odbiór.
Dziękuję panie Andrzeju za głos, za telefon. Panie ministrze.
Tak, oczywiście, że znam to. Notabene również sam podpisałem pewne pismo do IPCC, łącznie z noblistami z zakresu fizyki jądrowej. Notabene tych, którzy troszeczkę robili podkład jak gdyby filozoficzny, nie tylko filozoficzny, ale i teoretyczny pod zmiany klimatyczne, prosząc o to, żeby troszeczkę może inaczej analizowano albo inaczej spojrzano na analizy, które zostały wykonane. Ale ja bym tu nie chciał mówić o tym, o czym pan tu powiedział, dlatego że na początku od razu stwierdziłem, że wolą polityczną ponad 200 państw świata zdecydowano, że należy zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. I nie ulega najmniejszej wątpliwości, że o ile zmniejszamy koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, to na pewno nie szkodzi nam stosowanie nowych technologii w zakresie użytkowania tradycyjnych zasobów energetycznych, takich jak węgiel kamienny brunatny czy coś takiego. Po prostu mniej emitujemy różnych związków i to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to na pewno nikomu nie szkodzi. I również nie ulega najmniejszej wątpliwości, że o ile chcemy regenerować gleby chociażby, żeby lepiej produkowały żywność, to też trzeba wychwytywać ten dwutlenek węgla z atmosfery i go, ja bym powiedział, magazynować w tej wierzchniej warstwie gleby mineralnej, a to wpływa na jakość powietrza, na jakość wody, na ochronę bioróżnorodności. A więc dlatego tu mówimy o polityce klimatycznej w Paryżu, w świetle szansy na zrównoważony rozwój, gdyż rzeczywiście w tym kierunku idziemy, prawda? Czyli ten dwutlenek węgla z jednej strony traktujemy jako gaz, który jest w atmosferze, trzeba zmniejszyć jego koncentrację i to stymuluje rozwój nowych technologii, na pewno jakość powietrza się poprawia, a z drugiej strony regenerujemy układy przyrodnicze. A więc to jest naprawdę, można powiedzieć, że polityka klimatyczna w tym ogólnym wyznaniu, albo inaczej gospodarowanie dwutlenkiem węgla, to jest szansa na zrównoważony rozwój świata i na naprawę wielu rzeczy. Więc może pozostawmy ten spór w tej chwili, bo on jest może stosunkowo mało istotny, dlatego że tak zdecydowano, umówiono się, należy zmniejszyć tą koncentrację w kierunku tego, żeby poprawić jakość powietrza, jakość wody, chronić gatunki, poprawić, zahamować proces pustynnienia. I to można zrobić tylko i wyłącznie poprzez stosowanie innowacyjności w zakresie technologii spalania, jak również innowacyjności w zakresie inżynierii ekologicznej.
Czyli to, co człowiek może zrobić w rozumieniu, czy rozumiejąc siebie, rozumiejąc świat, ten krok, jeżeli chodzi o ochronę nawet środowiska, dóbr, które zostały nam przez Twórcę powierzone.
Tak, proszę ojca, i to jakby troszeczkę na dalszy plan wtedy wchodzi, że to rzeczywiście, jaki to jest wpływ na zmiany klimatyczne, natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że rozsądne gospodarowanie dwutlenkiem węgla zmierza w kierunku tego, w tym kierunku, aby poprawiać jakość życia, zmniejszyć te powiedzmy negatywne skutki naszej działalności w przeszłości, czyli poprawić wodę, poprawić powietrze, chronić gatunki, lepiej produkować, lepszą żywność, prawda, sadzić lasy, chronić bioróżnorodność, mieć miejsca pracy. A więc tu jest, to jest właśnie zrównoważony rozwój w tym kierunku i to nikomu jakby, nikt nie może mieć do tego żadnych zastrzeżeń i dlatego ten szczyt klimatyczny w Paryżu uważam za wielki sukces, a mianowicie rzeczywiście chcemy iść w kierunku niwelacji, albo inaczej łagodzenia negatywnych skutków naszej działalności w przeszłości po to, żeby żyło nam się lepiej, a dwutlenek węgla jest jednym z kluczowych czynników w tym kierunku, żeby to osiągnąć. Tylko trzeba wiedzieć, jak to stosować.
Dziękuję. Proszę bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo? O, ktoś nam się rozłączył. A panie ministrze, bo pytanie, jak reagowali? Pan wspomniał, że i Barack Obama był, prezydenci wielkich mocarstw, chyba też i kwestia tego myślenia, tego, co proponuje dziś, czy proponują Stany Zjednoczone, miało też ogromny wpływ na to, że to porozumienie globalne zostało zawiązane i w ten sposób i zrozumiane, i zaakceptowane przez większość.
Tak, no właśnie mówię, sukcesem chyba Paryża jest to, że właśnie zwrócono uwagę na ten holistyczne podejście do sprawy i na to, że cały świat musi uczestniczyć w tym procesie, że cały świat ma zmierzać ku temu, żeby zmniejszyć, ja bym powiedział, tą koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze na bazie własnych możliwości, własnej specyfiki gospodarczej i własnej specyfiki również i kulturowej, bo to o tym trzeba sobie jasno powiedzieć. A więc jest to globalne porozumienie w skali świata zmierzające do tego, żeby przeciwstawić się negatywnemu wpływowi gospodarki w przeszłości na jakość życia na Ziemi dla człowieka, a człowiek jest tu podmiotem. I to jest chyba największy sukces tej konferencji, mimo że hasła były podobne w 1992 roku, ale realizacja wyraźnie była, nie spełniła oczekiwanych, założeń, które były oczekiwane. Tak jak już powiedziałem, zostało podpisane, zostało to zrzucone tylko i wyłącznie na państwa wysoko rozwinięte. To były państwa tak zwane OECD, 36 państw świata. One nie podołały temu, niektóre nie wykonały swoich zobowiązań, a w związku z tym nie spełniono założeń konwencji klimatycznej. Nowe porozumienie, zgodnie, ja bym powiedział, tak jak z wytycznymi Ojca Świętego Franciszka, wspólnie, razem, każdy w miarę możliwości, globalne porozumienie, realizujemy to. Taką samą uwagę przywiązujemy do tego, czy to jest nowa technologia, bo są państwa, które są wysoko rozwinięte, a nie mają możliwości chociażby sadzenia lasu, bo są za bardzo gęsto zaludnione, a inne mogą to wykonywać na bazie bardziej prostych metod, na bazie inżynierii ekologicznej.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Zosia z Warszawy.
Prosimy.
Tak? Proszę księdza, chciałam bardzo, bardzo przywitać serdecznie i księdza, i pana ministra, i podziękować panu ministrowi za wszystko, co zrobiliście państwo na klimat, na tych w ogóle spotkaniach, gdzie pan jedzie do Paryża i w ogóle pana działalność. Odkąd pamiętam, zawsze była dla Polski największym dobrem. Jeszcze raz dziękuję. A natomiast mam prośbę, czy jest szansa, żeby naszemu kochanemu społeczeństwu polskiemu uświadomić efekt wiatraków. Przez wiele lat, albo nawet miesięcy ostatnich najwięcej, pani obecna minister Zalewska bardzo dużo mówiła, tylko w telewizji Trwam było pokazywane. W innych programach oczywiście jak zwykle nie. Czy jest szansa, że jeszcze jest ktoś, kto ten temat poruszy, żeby po prostu powiedzieć, na czym to polega, że ludzi tak dużo się, powiedzmy, w to wrabia, no bo to niestety, ale nie jest idealnie. A później narzekają, że źle się czują i wiele innych sytuacji, które im później grożą, chociażby właśnie tak jak pan wspomniał na temat, czy to jest jeszcze ich pole, czy już nie.
Dziękuję bardzo pani Zofio. Szczęść Boże pani.
Dziękuję za słowa uznania pod moim adresem, ale muszę powiedzieć, to przecież jednak zdobywałem tu wiedzę, ktoś za tą wiedzę płacił, ktoś zainwestował i staram się ją spożytkować w najlepszy sposób, jak mogę. A Państwo mi w tym pomagacie, za co serdecznie, serdecznie Państwu dziękuję. Jeżeli chodzi o wiatraki, to sprawa jest, mówię, dość, ja bym powiedział, dziwna, ale również i wytłumaczalna, dlatego że poprzedni układ polityczny Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraźnie nie chciał rozwiązać spraw formalno-prawnych, aby przeciwdziałać temu procesowi. Po prostu było przyzwolenie polityczne na to, żeby realizować budowę wiatraków w Polsce. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Według plotek, które krążą po korytarzach Parlamentu Europejskiego, czy też w ogóle Brukseli, podobno zobowiązano się nieformalnie do tego, że w Polsce ma powstać 3800 elektrowni wiatrowych. A na jakich warunkach i zasadach? Prawdopodobnie na takich, jak się buduje. I przez te 8 lat, w jaki sposób powstają te wiatraki? Te wiatraki nie powstaną bez zgody samorządu. Samorząd musi, o ile wyrazi zgodę, to wiatraki powstaną. O ile nie wyrazi zgody, nie powstaną. Prawa w tym zakresie nie ma. Prawo jest takie, że w gruncie rzeczy zależy to od władz samorządu terytorialnego. Natomiast koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego podtrzymywała ten układ. I gdy Państwo teraz zobaczycie jakąś taką drogę negocjacji tych, którzy chcą inwestować, to ten, co inwestuje, na pewno nie traci na tym, bo gdyby tracił, to nie byłoby w ogóle żadnej sprawy, więc widocznie jest to, czy też był to dobry interes. Obiecywał właścicielowi działki, że dostanie więcej niż by uzyskał z plonów, gdyby gospodarzył na tej działce. No to więc jemu się opłacało. Ten, który samorząd dostawał obietnicę, na ogół biedny samorząd, że dostanie określoną ilość pieniędzy do budżetu gminy. No to też się samorządowi opłacało. Ale nie mówiło się o tym, że również się opłaca temu, który inwestuje w to. A kto za to płaci? Każdy z nas. W cenie energii. Bo tak ustawiono prawo. Tak ustawiono prawo, między innymi prawo unijne, czyli polskie w ramach współdziałania z prawem unijnym, że do roku 2020 ma być w ogólnym bilansie energetycznym 20% odnawialnych źródeł energii. W traktacie akcesyjnym było napisane do roku 2010 7,5%, a inne pamięć nie myli. A od rządu zależało, co przystymuluje. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości była wyraźnie postawiona sprawa na geotermię i biomasę. A Platforma Obywatelska, jak widzę, nie wspomagała geotermii, wręcz blokowała, jak widzę na przykładzie geotermii toruńskiej. No to jest ogromny sukces, że to się jednak ujawniło. Natomiast wyraźne przyzwolenie było do tego, żeby tego rodzaju polityka, nazwijmy to fiskalną w stosunku do samorządów i do prywatnego właściciela działki stosować. No i tak sprawa się toczyła.
To zawsze też można zapytać, panie ministrze, o tą technologię. Tak. Po czyjej stronie jest technologia? Czy należy do nas? Czy my ją rozwijamy? I kolejna sprawa, pieniędzy, które też na budowę idą. Może trochę z budżetu Unii Europejskiej, z naszego budżetu. I gdzie tak naprawdę te pieniądze idą? Czy wzmacniają jakąś gałąź gospodarki polskiej, gdy powstaje na przykład jedna czy ferma wiatrowa, czy też może jedna jakaś tam poszczególna instalacja?
Tak jest. Idealnie mówię, trzeba na to zwrócić uwagę. Natomiast no, tu jeszcze jest jedna rzecz, a mianowicie my staraliśmy się zmienić to prawo. I to prawo budowlane, bo ono było, no, jest fundamentem ku temu, albo podstawą. Staraliśmy się również nie tylko fundament włączyć jako budowlę, od której się płaci, powiedzmy, podatki, ale również i całą turbinę i całą tą instalację. Staraliśmy się określić odległość od domu, czy też od cennych układów przyrodniczych, no ale większość parlamentarna, ówczesna, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, to się nie godziła po prostu. Czyli dążyła do tego, żeby utrzymywać ten, ja bym powiedział, taką inercję prawną, prawda, żeby no, samorząd decyduje, chce to zrobić, a samorząd, ktoś przychodzi, zachęca, powie, płacimy pieniądze, prawda, no, więc ten samorząd zaczyna w tym kierunku działać. Jak było, no, raport Najwyższej Izby Kontroli, no, wyraźnie wskazywał, że układ korupcyjny tu odgrywa ogromną rolę, prawda, a to koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej i PSL-u jakby, no, podtrzymywała ten układ. Chciała to jak gdyby kontynuować. Przez 8 lat nie zrobiła nic, żeby to w jakiś sposób zatrzymać. Ja oglądałem parę umów odnośnie wydzierżawiania terenów pod wiatraki. To te umowy, które widziałem i tu mówię do Państwa, to według mnie właściciele albo ci, co wydzierżawili ten grunt, pozbyli się tego gruntu skutecznie na rzecz obcego kapitału.
Dziękuję. Proszę bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Alina z Belgii. Odnoszę się z dużym szacunkiem do zaangażowania pana profesora i w ogóle do sukcesu, który odniosła polska delegacja na konferencji klimatycznej w Paryżu. Ale nie tylko mnie, ale wielu ludzi w Polsce i na całym świecie niepokoi inna sprawa, o wiele bardziej chyba niebezpieczna niż emisja dwutlenku węgla. Bardzo dużo ludzi patrzy z niepokojem w niebo. Mówię oczywiście o tych smugach chemicznych, tak zwanych rozsiewanych przez samoloty. To jest chyba jakaś w moim odczuciu jakaś bomba z opóźnionym zapłonem. Mówi się, że tam duże ilości są emitowane aluminium. To bardzo wpływa na pewno na jakość powietrza i wody, bo to potem z deszczem spada na ziemię. Czy mógłby pan profesor odnieść się do tego problemu i powiedzieć nam, czy w jakiś sposób, bo ekolodzy bardzo dużo mówią o właśnie jakości gleby, jakości wody i tak dalej. Czy w jakiś sposób już ta sprawa jest nagłośniana? Dziękuję bardzo.
Z jednej strony dziękuję bardzo nagłośniona, z drugiej strony czy mamy jakieś rozwiązania, tak, czy jakąś alternatywę?
Mówi prawdopodobnie o tym zjawisku chemicznym, albo on się chyba tak nazywa, to ja dostawałem mnóstwo listów w tej sprawie, listów od ludzi z terenu podczas jazdy, powiedzmy wizytacji. Również to było poruszane na spotkaniach z ludnością. Jest również w internecie dużo na ten temat napisane. Dostałem takie opracowania naukowe również przez ludzi o dużym autorytecie na ten temat. I w związku z tym zostałem jakby zobligowany przez właśnie ludzi do napisania interpelacji z zapytaniem i do Ministerstwa Środowiska, i do Ministerstwa Gospodarki. I te odpowiedzi są na stronie mojej w Sejmie zamieszczone, zarówno ministrów gospodarki, jak również ministra środowiska, którzy mówią, że to są sprawy, które są gdzieś jakimś przekłamaniem medialnym. Natomiast złożyłem to pytanie, a środki społecznego przekazu, te mainstreamowe, określiły mnie jako człowieka, który jest najbardziej niedouczony, prawda, skoro się pyta o takie rzeczy. Szanowni Państwo, rzeczywiście, o ile byście weszli na strony internetowe, zarówno polskie, polskojęzyczne, jak i zachodniojęzyczne, Stanach Zjednoczonych, mnóstwo jest na ten temat napisane, mnóstwo jest różnego rodzaju wątpliwości. A jaka była odpowiedź ministra środowiska, jaka odpowiedź ministra gospodarki? Proszę wejść na moją stronę internetową. W Sejmie interpelacje poprzedniej kadencji to Państwo zobaczycie. Natomiast to, co mnie najbardziej zdziwiło, proszę ojca, to po prostu się zapytałem u źródła. A ponieważ się zapytałem u źródła, dostałem recenzję, jestem najbardziej niedouczonym posłem, jaki się w ogóle zdarzył w karierze Sejmu, prawda, że się o takie rzeczy pytam. To interesuje mnóstwo ludzi, rzeczywiście. Odsyłam do tych odpowiedzi na interpelacje, które uzyskałem z Ministerstwa Środowiska i z Ministerstwa chyba Gospodarki.
Dziękuję. Może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, to jest Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie Pan Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marian z województwa opolskiego. Proszę Ojca, Panie Ministrze, jakiś czas temu po mediach, szczególnie w Radiu Maria oraz w Telewizji Trwam, przeszła informacja o polskim wynalazku, który wykorzystując promienie słoneczne potrafi z dwutlenku węgla produkować paliwa płynne. Wobec tego mamy takie pytanie do Pana Ministra. Czy i kiedy polskie władze podejmą działania w tym kierunku, żeby ten wynalazek mógł zostać u nas praktycznie wykorzystany? Mam nadzieję, że nie będziemy musieli się pytać Moskwy, ani Brukseli lub Waszyngton, czy nam wolno z tego skorzystać.
Bardzo dziękuję Panie Marianie za pytanie, za telefon. Szczęść Boże Panu.
No mówię, Szanowny Panie, no najprostsza metoda i to stosowana w przyrodzie, to jest dwutlenek węgla i woda plus chlorofil i energia słoneczna, no to z tego powstaje biomasa, z tego powstaje no, chociażby no, cała produkcja żywności, ale nie tylko produkcja żywności, oleju, no, wszystko z łączenia dwutlenku węgla z wodą. I to nie jest wielką tajemnicą, że no, po prostu to się dzieje w przyrodzie i tak Stwórca stworzył, to powstaje. Natomiast owszem, są nowe technologie, te technologie są znane, gdzie dwutlenek węgla jest traktowany jako materiał do powstawania również między innymi paliw i nie tylko paliw. Na ten temat rozmawiałem no, właśnie z Arabią Saudyjską, czyli z ministrem ropy naftowej Arabii Saudyjskiej. Odnośnie nowych technologii, w jaki sposób dwutlenek węgla spożytkować nie tylko do budowy paliw, ale równocześnie do budowy innych no, substancji, które naturalnie występują w przyrodzie, a które można powiedzmy jakby naśladować przyrodę i wykorzystać. Takie bardzo interesujące sprawy związane z budowaniem chociażby asfaltu poprzez wykorzystanie dwutlenku węgla do tego, żeby tworzyć ciało stałe, akumulujące dwutlenek węgla na dłuższy okres czasu. Są te technologie znane. Wiem, że w Polsce również są. To są technologie, które mogą być wykorzystywane i na pewno będą wykorzystywane w przyszłości. A polska wiedza w tym kierunku nie tylko, że jest, ale musi być również rozwijana poprzez inwestycje w badania naukowe.
Panie ministrze, bardzo dziękujemy i państwu za te głosy, panu ministrowi. Co dalej? Bo widzimy, że jest to, dostrzegamy tak, że zrównoważony rozwój to szansa i dla świata, szansa dla nas, to zrozumienie tego, żeby każde państwo zostało uszanowane z jego specyfiką, z jego możliwościami, z tym, że ono chce się też rozwijać, żeby nie zablokować tych możliwości, które dane państwo ma, próbować stymulować przez nowe technologie i inne rozwiązania. Więc co dalej? Co teraz z nami? Bo wiem, że COP21 już za nami, można powiedzieć. Przygotowywana jest następna konferencja, szczyt klimatyczny w Marrakeszu. Ale co zanim będzie ten kolejny szczyt, kolejne spotkanie?
Tak. Teraz jakie są procedury? Zostało przyjęte to jednogłośnie, czyli przez aklamację na szczycie konferencji stron konwencji klimatycznej w Paryżu. Teraz procedury formalno-prawne. Następny akt jest podpisanie. Przyszły rok w gruncie rzeczy jest rokiem, gdzie państwa będą się decydowały, czy podpiszą to porozumienie, czy też nie podpiszą tego porozumienia. A do roku 2020 mają przejść, będzie trwał proces dalej związany z ratyfikacją. O ile tą umowę ratyfikuje minimum 55 państw świata, o to wspólnej emisji stanowiącej ponad 55% w ogóle emisji na całym świecie, to wtedy ta umowa wejdzie w życie i zacznie być realizowana. Natomiast w tej chwili co dalej, jeżeli chodzi o Polskę? Przygotowujemy się do Marrakeszu i do Marrakeszu chcemy być gotowi w układzie międzynarodowym do tego, aby włączyć lasy do rozliczania pochłaniania dwutlenku węgla w atmosferze, czyli do całego bilansu. Już w końcu kwietnia wspólnie z Rosją, ale nie tylko z Rosją, jak również z państwami Unii Europejskiej organizujemy tu w Polsce konferencję naukową na temat roli lasów borealnych w polityce, w polityce klimatycznej z myślnikiem metody pomiaru, aspekty prawne. Czyli w jaki
sposób... tak wejdę w zdanie, lasy borealne znaczy?
Lasy borealne to są lasy tej strefy geograficznej, w której znajdujemy się w Polsce, czyli powiedzmy od Syberii poprzez całą tą strefę umiarkowaną. Ja bym powiedział lasy strefy umiarkowanej, przepraszam bardzo, może rzeczywiście. Na wzór tego, gdzie mówi się o lasach tropikalnych. Lasy tropikalne zupełnie inne, lasy borealne inne. Lasy borealne są niezwykle ważne z tego punktu widzenia, że są jedne z bardziej bogatych pod względem zasobności węgla organicznego w przeliczeniu na 1 hektar. A więc są niezwykle ważne, zajmują ogromną powierzchnię i w związku z tym tą specyfikę lasów borealnych chcemy uwzględnić w tych rozliczeniach. I tu są państwa bardzo mocno zainteresowane tym, żeby określić metody i podstawy prawne, żebyśmy po roku 2020 mogli rzeczywiście to realizować. To są najbliższe nasze działania. Mogę również powiedzieć, że w tej chwili trwają jakby konsultacje. Dlaczego? Dlatego, że chcemy wykorzystać ten, nazwijmy to, sukces w Paryżu ku temu, żeby w jakiś sposób łagodzić negatywne skutki pakietu klimatyczno-energetycznego. A to z tego powodu, żeby wyraźnie powiedzieć, że szanowni państwo, ale w tym pakiecie klimatyczno-energetycznym jednak zwróćcie uwagę, że skoro ten dwutlenek węgla jest najważniejszy, to nie tylko jego zmniejszenia redukcji za pomocą nowych technologii, ale również może jednak wykorzystujmy lasy do tego, żebyśmy nie musieli dopłacać do produkcji na bazie węgla kamiennego, żebyśmy mogli w tym bilansie energetycznym powiedzmy uwzględnić to pochłanianie. Więc tego rodzaju działalność będzie z naszej strony kontynuowana. Myślę, że dzisiaj o tym również będzie mowa na Radzie, na szczycie europejskim, bo pani premier uczestniczy dzisiaj w szczycie europejskim i przypuszczam, że w podsumowaniu COP21, czyli konferencji z Paryża, będzie również dyskusja na temat, jak to ewentualnie implementować do pakietu klimatyczno-energetycznego, który działa do roku 2020. Takie prawo żeśmy podpisali. A więc działalność w tym kierunku, żeby nie tylko mówić, że lasy będą uczestniczyły, ale już pokazać metody i dokładne wyceny. Szanowni państwo, również, bo to czas się zbliża ku końcowi, chciałem powiedzieć, że temat nasz, polityka klimatyczna w Paryżu, szansą na zrównoważony rozwój i powiedzmy teraz, jak wygląda sytuacja, chociażby w Polsce, w jaki sposób to wykorzystywać. Gdybyśmy popatrzyli na Polskę, to można powiedzieć, że są takie trzy podstawowe priorytety w tej chwili, które trzeba jakby rozwiązać. Pierwsza rzecz, niezwykle istotna. Polska posiada jedną z najgorszych wskaźników demograficznych. Dzietność kobiet jest około 1,5, a więc jesteśmy populacją zwijającą się. Czyli w najbliższym czasie będzie nas po prostu mniej. Idziemy prawie po równi pochyłej. Więc temu trzeba przeciwdziałać i są robione w tej chwili doraźne próby, konieczne próby. I to jest między innymi program 500+, czyli zapewnić ludziom możliwość przetrwania rodziny. Czy też obniżenie wieku emerytalnego. Przecież, szanowni państwo, to jest nie do pomyślenia, jak kształcę bezrobotnych. Największe bezrobocie jest wśród ludzi wykształconych i młodych. A nam się podwyższa wiek emerytalny, podwyższyło wiek emerytalny. Cóż to jest? To jest stymulacja, żeby ci młodzi ludzie emigrowali. Przecież powinno być odwrotnie. To młody ma pracować na starszego, a nie starszy na młodego. Przecież ten młodszy jest bardziej wydajny niż ten starszy. W związku z tym te dwa działania to jest obniżenie wieku, powrót do poprzedniego wieku emerytalnego i 500+, po to, żeby stworzyć warunki możliwości pracy młodym ludziom, że ich zakładają te rodziny tutaj. Drugi priorytet to jest ziemia.
Mianowicie, w przyszłym roku mamy tą datę 1 maja 2016 roku.
To jest
ziemia? O jakiej ziemi mówimy?
Leśna i rolna. My mamy w traktacie akcesyjnym wyraźnie zapisane leśna i rolna. Odnośnie ziemi rolnej no, staramy się cokolwiek robić. Natomiast odnośnie ziemi leśnej, no, niedługo będzie stała zupełnie bezbronna, dlatego że jest ziemia, która jest w ręku państwa. Lasy Państwowe są w tej chwili w niezwykle trudnej sytuacji, doprowadzone do skraju bankructwa. Cena na drewno spadła w ostatnim kwartale o 12%.
A PO z PSL mówią, że tak dobrze lasom jest, że można świetnie dobrze zabrać lasom, im co
ale
nieco.
Tu o tym mówię. Te lasy są, służyć mają temu, żeby one stymulowały rozwój gospodarczy terenów wiejskich. A i czyli obrona polskiej ziemi, bo cóż to za naród, który straci ziemię? Czyli mamy z jednej strony proces depopulacji, a z drugiej strony otwieramy ziemię na wykup przez ludzi bogatszych, a ziemia jest niezwykle atrakcyjnym materiałem, chociażby również i dla kapitału spekulacyjnego. W jaki sposób zahamować to? To są miejsca pracy w terenach wiejskich. Dlaczego w terenach wiejskich szczególnie? Popatrzmy na wieś i na wskaźnik dzietności, czyli ten demograficzny. To jeszcze ten wskaźnik mamy stosunkowo 1,5, tylko z tego powodu, że mamy tereny wiejskie. Tam ta dzietność kobiet jest większa. W miastach jest jeszcze gorsza, prawda, zdecydowanie. A więc co trzeba? Zachować ludzi w terenach wiejskich, stworzenie im ich odpowiednich warunków pracy, żeby oni mogli rzeczywiście tam działać. I tu widzimy ogromną szansę, między innymi w polityce klimatycznej. No przecież dlaczego ten człowiek nie ma dostawać pieniędzy za to, że sadzi lasy, że regeneruje te lasy, że pochłania ten dwutlenek węgla, a więc włączenie tego pochłaniania do systemu handlu emisjami to jest nic innego, jak są pieniądze dla terenów wiejskich. A równocześnie te tereny wiejskie muszą produkować żywność. Czyli to jest w tej chwili niezwykle ważne i to jest resort, który mam zaszczyt reprezentować, no musi się wpisywać i się wpisuje w politykę gospodarczą państwa wytyczoną przez program Prawa i Sprawiedliwości, o którym mówi rząd, o którym mówiła pani premier, o którym w programie wyborczym. Czyli pierwsza rzecz to jest zahamowanie negatywnych, powiedzmy, tendencji demograficznych.
I prawdziwa obrona polityka prorodzinna.
To jest polityka prorodzinna, ale ta polityka prorodzinna długofalowa to są miejsca pracy za wszelką cenę, prawda? Więc widzimy wielką szansę właśnie w zrównoważonym rozwoju. Podmiotem tego jest człowiek, a dwutlenek węgla jest super dobrym elementem do tego, żeby tworzyć miejsca pracy, żeby regenerować układy przyrodnicze. I tu wychodzimy na cały świat i jesteśmy tu dobrzy w zakresie inżynierii ekologicznej. Możemy pomóc państwom Unii Europejskiej, która niezwykle dużo uwagi poświęca chociażby ochronie bioróżnorodności.
A że zapytam, sprzymierzeńców mamy w Europie, w świecie?
Na pewno sprzymierzeńców mamy w wielu państwach świata i na pewno sprzymierzeńców mamy w Europie. Również tych, którzy widzą tą politykę klimatyczną, tak jak my widzimy my. I myślę, że i z tego powodu tu przyjeżdża komisarz Caniete w połowie przyszłego miesiąca, gdyż będziemy rozmawiali o polityce klimatycznej i o tych sprawach, o których żeśmy dyskutowali w Paryżu. Mam nadzieję, ale nawet jestem przekonany, że ta polityka musi być prowadzona. A ponad wszystko muszę powiedzieć, o ile chcemy to wprowadzić i chcemy to wykorzystać, to naprawdę musi być jasny przekaz prawa, funkcjonującego prawa w Polsce. To jest, no nie ma możliwości realizowania polityki, powiedzmy, zrównoważonego rozwoju, obrony polskiej wsi, obrony polskiej ziemi, podniesienia, powiedzmy, tworzenia miejsc pracy, ile będziemy mieli tak zagmatwane prawo i niejasne, jako w tej chwili występuje w Polsce.
No tak, które zasłanialiśmy się, że musimy prawo dostosować do tego, które jest w Unii Europejskiej. Już kiedyś, jeśli można powiedzieć, za rządów państwa, no to było przerażające, jak pokazywaliśmy już w telewizji, te potężne, można powiedzieć, ilości ustaw, które trzeba było dostosowywać do prawa unijnego.
Proszę ojca, no to jest, no, to co żeśmy zrobili z polskim prawem, również z prawem środowiskowym, prawda, to nie ma, w wielu wypadkach nie ma nic wspólnego z ochroną przyrody. To jest tylko i wyłącznie próba utrudnienia życia ludziom, którzy pracują i którzy tworzą rzeczywiście, no, produkty, które są potrzebne społeczeństwu. Ja dałem ten przykład chociażby odnośnie sprzedaży bezpośredniej. No, w ten sposób prawo powstało, że ten człowiek, który ma ten, no, przysłowiowy słoik z dżemem, to on wyprodukował ten dżem, ale on musi mieć mnóstwo certyfikatów, później ma mnóstwo kontroli, później podatek musi od wszystkiego zapłacić i cały czas przychodzą do go, kontrolują, czy on wszystko robi zgodnie z prawem. No naprawdę więcej zaufania w tych bardzo prostych sprawach i tym najlepszym certyfikatem jest, tak jak już powiedziałem, ten rolnik z jego zagrodą, z jego twarzą.
Oczywiście, to może i wyżywić mnie.
Prawda? Oczywiście. No, i to może, dlaczego on musi mieć obwarowany być różnymi przepisami, notabene durnymi. Chcę powiedzieć, i mam tu pewne doświadczenie, mogę powiedzieć, może nawet nie najgorsze. Bardzo często sami tak interpretowaliśmy prawo unijne, żeby sobie utrudnić życie. Autentycznie. To jest widoczne w wielu, wielu dziedzinach, gdzie nie liczy się ani człowiek, nie liczy się ani przyroda. Liczy się tylko i wyłącznie, prawda, biurokracja i rozwój kadry, która ma kontrolować tego, który co nieco wytwarza.
Prawo unijne nie jest aż tak ostre, chociażby ta dyrektywa CCS,
w wielu wypadkach,
o której pan wspomniał, dowolność podchodzenia konkretnego
państwa.
Ojca,
ja mówię, jestem tym, który udało się wygrać w gruncie rzeczy 3 procesy z Komisją Europejską. Jeden, gdzie Komisja Europejska nam założyła proces, to było rozpudę, prawda? Skończyło się to kompromitacją strony pozywającej. Oczywiście o tym nie napisano nic w Polsce. Od momentu, kiedy wyszedłem i powiedziałem, że to Polska wygrała sprawę i to nie Polska będzie płaciła, się środki społecznego przekazu przestały tym interesować i również w internecie jest wszystko wykasowane. I dwa pozwy, które zostały złożone przez Polskę odnośnie GMO. To było to, czyli genetycznie modyfikowane organizmy. Komisja przegrała proces z Polską. Ale rząd polski, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa nie chciał z tego wyroku skorzystać. I drugi wyrok odnośnie przydziału limitów emisji. Polska dostała 208 tam albo z kawałkiem milionów ton emisji na te 6 działów produkcji, o któreśmy mówili, jako wyjście bazowe. Nam się dało, że o 284. I co się stało? Wygraliśmy ten proces, ale rząd z tego zrezygnował. Czyli można wygrywać i naprawdę muszę powiedzieć, że w Unii Europejskiej można wygrywać procesy z Komisją Europejską. O ile się jest dobrze przygotowanym merytorycznie, o ile się zna prawo, o ile się reprezentuje tą wiedzę, wtedy się zyskuje szacunek. O ile się tylko i wyłącznie poddaje, to się zyskuje uśmiech i poklepanie po plecach. Z pobłażaniem, że się tak negocjuje. Powracając do tej ostatniej sprawy, a mianowicie szczytu w Paryżu, chciałem naprawdę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tym procesie, a więc całemu temu zespołowi, który ze mną tam był. Chciałem serdecznie podziękować jeszcze raz i tym młodym ludziom, i tym bardzo wykształconym, i tym ludziom z Ministerstwa Środowiska, i tym ludziom z Ministerstwa Finansów, i tym ludziom z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stworzyliśmy zespół i chciałem serdecznie podziękować również panu prezydentowi, który powiedział to, co powinien powiedzieć na 60. sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych, o tym mówiłem. Chciałem podziękować pani premier, która powiedziała jasno, dobitnie na otwarciu konferencji stron konwencji klimatycznej w Poznaniu. To, że tworzyliśmy zespół, zgrany zespół, profesjonalny, to zaskutkowało tym, że liczymy się w tej grze, jesteśmy doceniani i osiągnęliśmy sukces. Także mamy wielkie szanse. Jestem dumny i z Polski, i z Polaków, i z osiągniętych sukcesów. A myślę, że przyjdzie czas również, że o tych sukcesach będzie można mówić w Polsce. A za to, że mówiliśmy w Polsce, serdecznie dziękuję ojcu, tu właśnie telewizji Trwam i naszemu dziennikowi.
Bardzo dziękuję panie profesorze, panie ministrze, za spotkanie, za rozmowy z naszymi słuchaczami, z naszymi widzami. Szczęść Boże Panu.
Z Panem Bogiem i ile można, Ojcze. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Wszystkim telewidzom, słuchaczom Radia Maryja. Błogosławionych, zdrowych, pogodnych, rodzinnych, takich naprawdę polskich świąt Bożego Narodzenia. Z Panem Bogiem.
Dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Thank you.